念啊。
Raz, raz, raz. Dzień dobry. Proszę o zajmowanie miejsc. Umieszczanie kart w czytnikach.
Może się przyczynić ten czytnik jeszcze później?
O, dzięki.
Nie będzie słyszał. Dlaczego nie wiem, jak już mówiłem? Zobaczcie ostatnią środę sierpnia do 30. Tak, tak, o właśnie. Dzięki. Następna sesja? Coś ja mógłbym zrobić, tylko wiesz, wiek by nie było. Tak. Wiesz, to nie chodzi o mnie.
Proszę umieszczanie kart w czytnikach. Kontrat, kartę. Bogusia, kartę. Dobrze, proszę uwagę, proszę o zajmowanie miejsc. Powoli będziemy zaczynać. Nie, nie, no nie do was mówiłem akurat. Dobrze. Szanowni Państwo, radni, szanowni Państwo, jest 10 lipca 2013 roku, godzina 10.23. Otwieram obrady 41 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Stwierdzam, że na sali obecnych jest 19 radnych, w związku z tym mamy wymagane forum do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Państwa radnych, serdecznie witam Pana Prezydenta wraz z zastępcami, witam serdecznie Panią Skarbnik, witam serdecznie Przewodniczących Zarządu Rad Osiedli, witam serdecznie pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek podległych, witam serdecznie zaproszonych gości, witam serdecznie mieszkańców Łomży, serdecznie łomżyńskie media. Szanowni Państwo radni, przepraszamy za troszeczkę opóźnienia. Wynikło to po prostu, taka sytuacja wynikła z przedłużonego posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, więc dzisiaj troszeczkę później niż zwykle, ale mam nadzieję, że z kolei sesja nie jest zbyt obszerna, więc nadrobimy z nawiązką ten czas. Zanim jednak przejdziemy do porządku obrad, mam zgłoszenie. Radny Janusz Mieszkowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Szanowni Zebrani. Chciałbym Państwu przedłożyć wniosek Łomżyńskiego Bractwa Historycznego, z którym się identyfikuję i proszę o uwagę. Łomżyńskie Bractwo Historyczne, kierując się troską o należyte utrwalenie i kultywowanie wśród społeczności ziemi łomżyńskiej pamięci historycznej o ofiarach hitlerowskiego mordu na przedstawicielach inteligencji łomżyńskiej, kieruje na ręce samorządu Łomży wniosek o uruchomienie w dniu 15 lipca 2013 roku o godzinie 12.00 miejskich syren systemu ochrony cywilnej. Wnosimy jednocześnie do Pana Przewodniczącego o uczczenie pamięci ofiar symboliczną minutą ciszy w trakcie obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Łomży. Uzasadnienie. 15 lipca 2013 roku minie 70. rocznica dokonania przez hitlerowskiego okupanta na osobach spośród łomżyńskiej inteligencji bezprzykładnego mordu. W ramach tej niemieckiej akcji terroru i pacyfikacji społeczeństwa ziemi łomżyńskiej aresztowano i rozstrzelano tego dnia 52 przedstawicieli znanych i szanowanych w Łomży rodzin. Ostatecznym miejscem mordu aresztowanych tego dnia kobiet, mężczyzn i dzieci była leśna polana w lesie Giełczyńskim, w lesie Jeziorkowskim, nieopodal miejscowości Jeziorko. Uruchomienie w tym szczególnym dla miasta Łomży dniu o symbolicznej godzinie 12 syren alarmowych będzie godnym i publicznym wspomnieniem dla pamięci o niewinnych ofiarach terroru hitlerowskiego, których jedyną przewiną w oczach oprawców było bycie mieszkańcom Łomży. Popieram w pełni wniosek, wnioskuję o włączenie syren i proszę Pana Przewodniczącego, abyśmy uczcili minutą ciszy pamięć tych osób.
Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo radni, proszę o skupienie, zarządzam przeprowadzenie ku pamięci minuty ciszy za ofiary zbrodni hitlerowskich. Bardzo proszę. Szanowni Państwo radni, przed Wami proponowany porządek obrad zawierający 11 punktów. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, radny Maciej Głaz.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo. Podczas obrad Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego został przegłosowany wniosek o zdjęcie punktu 4, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celów i założeń projektu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego w drukach numer 559-559A. Uzasadniony był tym, że projekt uchwały nie zabezpiecza interesów właścicieli pawilonów, które są usytuowane na terenie objętym działaniami ewentualnymi PPP. Poza tym radni wnioskowali, żeby prezydent mógł zrealizować swoje zamiary odnośnie uwłaszczenia i przedstawił przed przystąpieniem do partnerstwa projekt uchwały uwłaszczającej właścicieli tych lokali, wyłączając tym samym z terenu partnerstwa publiczno-prywatnego tereny zajęte pod pawilonem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy to na piśmie potrzebujemy wniosku komisji? Czy? Nie, nie. Bardzo proszę, radny Witold Chudnicki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze względu na powagę sprawy i na obecność przedstawicieli kupców, czyli właścicieli pawilonów, którzy są tutaj, ja proponuję, którzy zostali zaproszeni na tę sesję, żeby punkt czwarty kontynuować, bo drugiej takiej szansy nie można będzie tutaj stworzyć, żeby ci przedstawiciele wypowiedzieli się i zapoznali ze swymi problemami całą Radę, a nie tylko komisję. Dlatego, panie przewodniczący, ja proponuję, żeby punkt czwarty został utrzymany i żeby przeprowadzić dyskusję na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Radny Maciej Głaz jeszcze. Tak, w uzupełnieniu, bardzo proszę.
Ja gwoli informacji. Oczywiście ci Państwo mogą przedstawić swoje stanowisko, nie mam nic przeciwko temu, ale wniosek postawiony na komisji był po prostu wnioskiem opartym o głosy Państwa, którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji. Ci Państwo chcą, żeby Rada zabezpieczyła ich interesy, a ten projekt uchwały w żadnym stopniu nie zabezpiecza.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan prezydent Czerniawski, radny Chudziński, i zakończymy dyskusję nad tym wnioskiem. Bardzo proszę, prezydent Czerniawski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pragnę poinformować Wysoką Radę, iż odbyłem chyba kilka tygodni temu, 21 czerwca, spotkanie z przedstawicielami, z kupcami posiadającymi pawilony handlowe na terenie dworca PKS-u. Uzgodniliśmy, co zostało przez kupców przyjęte jednomyślnie i w punktach. Po pierwsze, umowa z kupcami kończy się z dniem 31 października bieżącego roku. Poinformowałem, że zwrócę się do Wysokiej Rady o ustanowienie własności, wieczystej własności, czyli wieczystego użytkowania dla tych kupców. Po drugie, poleciłem Wydziałowi Nieruchomości dokonanie wyceny tych działek i ona już została wykonana. Dziś albo jutro wycena dokonana przez nas zostanie skierowana do rzeczoznawcy, aby potwierdził tę wycenę działek. Po trzecie, poinformowałem kupców i poprosiłem o wyłonienie kilkuosobowej grupy, która reprezentowałaby wszystkich kupców w rozmowach i w konsultacjach z prezydentem miasta, z urzędem miejskim, abyśmy mogli wspólnie z przedstawicielami kupców, a więc i ze wszystkimi kupcami, negocjować wszelkie warunki przeprowadzenia tejże całej operacji, przygotować ją oczywiście w pierwszej kolejności. I aby mógł przedłożyć taki kompleksowy projekt uchwały Wysokiej Radzie. Panie Przewodniczący Głaz, chciałem zauważyć skromnie, że przeprowadzenie takiej operacji to nie jest jeden tydzień, czy nawet jeden miesiąc. To jest po pierwsze. Użycie sformułowania w pana uzasadnieniu, że nie zabezpieczamy interes wszystkich kupców, jest co najmniej nieprecyzyjne. Brak precyzji polega na tym, że oświadczyłem, iż interes wszystkich kupców będzie zabezpieczony. Być może przy ulicy Dworcowej, jeżeli mielibyśmy budować dworzec PKS-u, ten obiekt wielofunkcyjny, trzeba będzie albo tym kupcom zabezpieczyć miejsca handlowe w budynku, który byłby w ramach PPP realizowany, albo po prostu puścić odszkodowanie. Ale jest to, jeżeli ja pamiętam, chyba cztery pawilony, które są na styku, powiedziałbym, ulicy Dworcowej i które wchodzą w kolizję, jak gdyby, z dyskutowanym całym przedsięwzięciem obiektu handlowo-komunikacyjnego. I kolejna sprawa, Wysoka Rado. Zleciłem przygotowanie architektoniczne wszystkich pawilonów od ulicy Legionów, albowiem zaproponowaliśmy odwrócenie pawilonów do ulicy, że wejście byłoby z ulicy Legionów do tych pawilonów, że przygotowalibyśmy jednolity projekt architektoniczny, jak również dyskutowaliśmy na tym, czy będzie możliwość, aby ci kupcy mogli tam na przykład dobudować piętro. A więc takie, powiedziałbym, uniwersalne rozwiązanie, ale mówię o decyzji, jaką podjąłem. Jeżeli pojawią się tylko pierwsze projekty tego, będę konsultował to z kupcami. A więc nie widzę tutaj zagrożenia, aby interes kupców był zagrożony. Wręcz odwrotnie. Spotkałem się z zarzutem, że wcześniej poinformowałem media i spotkałem się z kupcami przed, nie wiem, konsultacją z radą. Ale jak wiem, rada doskonale wiedziała, że powinienem podjąć i podjąłem ostateczną decyzję jako prezydent, jeżeli chodzi o przedłużenie umowy o jeden rok, uporządkowanie wszystkich spraw w ciągu tego roku i przekazanie te działki w wieczyste użytkowanie kupców.
Panie prezydencie.
Tyle, dziękuję.
Dziękuję, kochani radni, bo przypominam, że jesteśmy właśnie, o tym mówię, w punkcie ustalającym porządek, więc za bardzo tej dyskusji, która będzie w punkcie albo jej nie będzie, nie przenosimy na tą chwilę. Radny Maciej Głaz, pilnie, no, chcę, rozumiem, ad vocem, i radny Wiktor Widziński, bardzo proszę już o niezgłaszanie się w sprawie tego wniosku. Radny Głaz.
Panie prezydencie, ja niczego nie nadużywam. Ja przeczytam panu akapit. Wyłącza się z terenu realizacji projektu obszar zajęty przez pawilony handlowe i ciągi komunikacyjne obiektów zlokalizowanych przy Alei Legionów. Tu się wszystko zgadza. Przeznaczenie pozostałego obszaru i znajdujących się na nim pawilonów będzie przedmiotem negocjacji z partnerem prywatnym. Panie prezydencie, a gdzie są ci państwo? Bo ja ich tu nie widzę. A to, że pan będzie z nimi rozmawiał, to pan podejmie decyzję, czy te pawilony mają się ostać, czy nie mają. Bo ostatecznie to pan będzie negocjował z partnerem prywatnym. Nawet zapis paragrafu drugiego na wniosek komisji mówi w ten sposób. Istotne ustalenia wychodzące poza zakres uchwały będą przedstawione Radzie Miejskiej. Miało być do akceptacji, tylko tego już nie ma. Jest tylko, że przedstawione. A skoro przedstawione, to nie muszą być głosowane, ani zatwierdzone. Panie prezydencie, to nie jest projekt uchwały, który zabezpiecza ani interesy tych państwa, ani interesów kupców nie zabezpiecza, ani interesów radnych i Rady Miasta, żeby mogła współuczestniczyć w tym, bo tu chodzi o majątek miasta. Ja już kończę, panie przewodniczący, i proszę o poddanie pod głosowanie projektu.
Dziękuję. Ostatni głos radny Witold Chudnicki. Bardzo proszę.
No ja myślę, panie przewodniczący, że mój wniosek jest zasadny, żeby jednak dyskusję prowadzić, co nie jest równoznaczne z podjęciem uchwały. No lepszej okazji, korzystając z obecności tutaj kupców, żeby zadawali merytoryczne pytania do pana prezydenta i pan prezydent, żeby odpowiedział tutaj na sesji, a zdjęcie z porządku obrad punktu 4 automatycznie nas tej pozbawię tej szansy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi do porządku obrad, ale poza tym punktem? Bardzo proszę, radna Lidia Konopka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chcąc taki punkt wprowadzić, to po prostu trzeba zmienić brzmienie zapis punktu 4. Nie podjęcie uchwały, tylko informacja dotycząca przyjęcia celów i założeń projektu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży w trybie partnerstwa publicznego, publiczno-prywatnego. I wtedy i państwo będą mogli swoje argumenty tutaj przedstawić, a uchwała nie będzie podejmowana. To trzeba w ogóle byłoby zmienić zapis tego, bo zapis jest podjęcie uchwały.
Więc jeżeli my to przegłosujemy, to już tak albo inaczej przegłosujemy, a tak to otwieramy drogę, a temat dalej będziemy mogli kontynuować. Dziękuję.
Dziękuję. Czy oprócz punktu 4 są jeszcze jakieś inne uwagi do porządku obrad? Nie ma innych wniosków, w związku z tym zaczynamy głosować. Będziemy wniosek Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania w sprawie zdjęcia punktu 4 dziennego porządku obrad. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Przypominam, że aby uzyskał wniosek akceptację, musi być większość bezwzględna 12 głosów. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 11, przeciw 6, wstrzymało się 4, głosowało 21, wniosek nie uzyskał wymaganej większości. W związku z tym punkt zostaje utrzymany. Przechodzimy do głosowania całości porządku obrad. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za porządkiem obrad całym. Już ja zaraz odpowiem. Bardzo proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 14, przeciw 5, wstrzymał się 2 głosów, za 21. Stwierdzam, że Rada porządek obrad przyjęła. Jeżeli chodzi o wypowiedź i propozycję koleżanki radnej Alicji, jakby piłeczka czy intencja po wypowiedzi należała do prezydenta, tylko prezydent jako wnioskodawca tego punktu mógłby wystąpić do Rady o zmianę treści tego punktu, w związku z tym Rada nie może tutaj jakby ingerować w treść punktu. Zaczynamy realizację porządku obrad. Punkt pierwszy, składanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się celem zadania pytania bądź złożenie interpelacji. Bardzo proszę, zaczyna radna Alicja Gołaszewska. Bardzo proszę, oddaję głos.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Ja bym chciała Pana Prezydenta widzieć, dobrze? Jakby tak troszeczkę. Panie Prezydencie, mam do Pana 3 interpelacje. Pierwsza interpelacja to brak i skosy na śmieci ławek przy ulicy Piłsudskiego na odcinku Galeria Weneda i w kierunku Ronda, w kierunku Galerii Stokrotka. Pofatygowałam się, bo to jest to zgłoszenie kilku mieszkańców i rzeczywiście na przystankach autobusowych nie ma kosy, a jest taki zwyczaj, że młodzi kupią jedzenie w Wenedzie i do sobie dyskutują i nie mają gdzie po prostu wyrzucić tego. Poza tym ludzie chcą sobie pospacerować i teraz nie mają dosłownie gdzie usiąść, tak to przydałyby się ławki i kosze na śmieci na tym odcinku. Drugie moje pytanie. Panie Prezydencie, po raz trzeci interpeluję do Pana w sprawie tirów, które jeżdżą ulicą Rybaki. Nie wiem dlaczego. Jest Pan tak uparty, że nie chce Pan podjąć tego tematu. A mianowicie, w dniu 23 maja 2013 roku odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Miejską Policji Razem Dbajmy o Bezpieczeństwo. Na tej debacie nie było przedstawiciela Rady Miasta, byłam tylko ja, przepraszam, Rada Miasta, a nie było przedstawiciela Zarządu Miasta. I tam mieszkańcy i pan przewodniczący Rady Osiedla, tej dzielnicy, zabierali głos, jak bardzo trudne jest życie mieszkańców tamtego rejonu, jak również mieszkańców miasta, którzy chodzą na bulwary.
i wtedy policja wypowiedziała się, że nawet nie może interweniować w tej sprawie, ponieważ tam stoi znak dopuszczający, a te tiry do 15 ton mogą przemieszczać się z tym odcinkiem. I policja może cokolwiek zrobić, jeżeli ten znak zostanie zmieniony. I nie wiem dlaczego nie możemy usprawnić ruchu przy ulicy Rybaki w ten sposób, żeby zmienić znak i aby policja mogła wtedy dochodzić praw tych mieszkańców. To jedna sprawa, także bym bardzo prosiła Panie Prezydencie, aby się przychylić do tego wniosku bardzo dużej liczby mieszkańców. I druga sprawa. Na ostatniej sesji też interpelowałam w sprawie ulicy Dmowskiego. Byli mieszkańcy i okazało się, że rzeczywiście podjął pan kroki, została usunięta taka cała płaszczyzna asfaltu, która mieściła się między blokami. Natomiast nie zostało poczynione dalej nic, czyli śmietniki, chodniki i brak placu zabaw, takiego naprawdę chociaż elementarnego, podstawowego, który na miarę finansów miasta można byłoby w tej chwili tym dzieciom i matkom zrobić. Panie Prezydencie, ja bym chciała, aby Pan ustosunkował się na piśmie. Jakie ma Pan... No posłuchajcie, no ja składam interpelację do Pana Prezydenta, nie może... Panie Prezydencie, ja bym oczekiwała na piśmie odpowiedzi od Pana odnośnie planów ulicy Dmowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o umożliwienie radnym swobodnej wypowiedzi, więc tak szeptem po prostu proszę się porozumiewać. Bardzo proszę, radny Andrzej Grzymała.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panowie prezydenci, Wysoka Rado. Mam parę interpelacji, więc zaczynam od pierwszej. Szanowny panie prezydencie, w nawiązaniu do udzielonej przez wiceprezydenta Dobosza odpowiedzi na moją interpelację w sprawie wyboru koncepcji funkcjonalnego zagospodarowania hali targowej na Starym Rynku i braku związanych z tym wyborem komercyjnych ofert od przedsiębiorców, wnoszę na pana prezydenta zapytanie. W jakim konkretnym terminie planuje pan prezydent podjąć ostateczną decyzję o zmianie lub bądź modyfikacji dotychczasowej koncepcji zagospodarowania hali targowej? I czy planuje pan poddanie tej zmiany konsultacjom społecznym? Uzasadnienie. W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Łomży za rok 2012 została przez pana prezydenta wymieniona jedna z 8 koncepcji, która została wdrożona w dalszym biegu. W toku dalszych działań okazało się jednak, że wybrana koncepcja obarczona jest wadą powszechnego braku akceptacji przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Wobec poddanego przez pana prezydenta znacznego kosztu prac projektowych związanych z projektem technicznym zagospodarowania hali targowej szacowanego na 121 950 zł, działając w interesie publicznym, wnoszę o jak najbardziej pilne i wnikliwe dokonanie modyfikacji lub zmiany wybranej koncepcji oraz poddania dyskusji społecznej nowego docelowego modelu zagospodarowania hali targowej w duchu podniesienia atrakcyjności staromiejskiej części miasta. To jedno. Panie prezydencie, nie wiem, czy ja się źle wyrażam, czy dalej bawimy się w kotka i myszkę, bo pytając się na ostatniej sesji, pytałem konkretnie o koszty działalności spółki miejskiej Park Przemysłowy za miesiąc kwiecień. Dziękuję przy okazji za to, że dostałem w końcu po wielkich bólach, ile wynosi wynagrodzenie prezesa Parku Przemysłowego i koordynatora do spraw projektów jako pracownika. Nadal podtrzymuję to, jakie były koszty działalności spółki za miesiąc kwiecień, chyba że panie prezydencie, to co pan obiecywał, a obiecywa pan, że to będzie przejrzyste i transparentne, sprawozdanie za pół roku z działalności tej spółki. Następną mam sprawę, panie prezydencie. Dzisiaj na Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości przyszedł pan, który starał się o koncesję alkoholową. Mam tu jego dokumenty, kopię, gdzie był pierwszym, który złożył podanie o uzyskanie koncesji. Okazało się, że nie otrzymał tej koncesji. Otrzymała to koncesję Tesco. W związku z tym, panie prezydencie, proszę o wyjaśnienie tej sprawy i na jakiej zasadzie jest przyznawana ta koncesja. Bo używana jest tutaj, to co mówił ten pan, że używana jest tutaj terytorialność. Od kiedy to w uchwale miasta jest coś o terytorialności przy przyznawaniu koncesji? To, że sobie wymyśla takie przykłady, podaje kolegium odwoławcze, to nikt do mnie nie upoważnia to do przyznawania koncesji, bo gdyż przyznawanie koncesji odbywa się na zasadzie naszej uchwały Rady Miasta. W związku z tym proszę o wyjaśnienie tej sprawy, gdyż jakby pominięcie i to, że odzyskało Tesco pierwsze, dla mnie to jest mocno podejrzane. Uważam, że nawet powinna się tym zainteresować prokuratura. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Bardzo proszę. Głos zabierze radny Konrad Hoponik. Bardzo proszę.
Państwo prezydenci, panowie przewodniczący, szanowni radni. Ja mam jedną interpelację do pana prezydenta w imieniu mieszkańców Łomży w sprawie bezpieczeństwa i porządku na Starym Rynku. Szczególnie mam tutaj na myśli okolice ulic Dwornej w obrębie katedry, Farnej, placu bezpośrednio przy ratuszu tego naszego centralnego oraz ulicy Długiej. Interpelacja dotyczy sprawy zwiększenia, a może inaczej, w ogóle spowodowania, żeby pojawiały się tam patrole piesze naszych służb, czyli mam tu na myśli Straży Miejskiej. Na pewno wpłynęłoby to pozytywnie na wizerunek strażników, jak również być może policji, na którą jednak co roku cedujemy określoną ilość pieniędzy. Czym to motywuje? Na pewno wszyscy się ze mną zgodzą, że dążymy do tego, żeby starówka była, kolokwialnie mówiąc, była wizytówką naszego miasta i powinniśmy już czynić nawet małe kroczki w tym momencie. I na pewno tymi kroczkami, a przynajmniej jednym, jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w lokalach gastronomicznych, których jest niewiele, również osób robiących zakupy w sklepikach, których również jest coraz mniej, i żeby ułatwić życie przedsiębiorcom akurat w tej kwestii, chciałbym, żeby pan prezydent zajął się sprawą osób, które przebywają właśnie w tych miejscach, a których stan i zachowanie absolutnie jakby dyskwalifikuje przebywanie tych osób w tych miejscach. Byłem wczoraj osobiście świadkiem sytuacji i podjąłem interwencję, gdzie w ogródku młoda kobieta siedząca pijąca kawę została w sposób nachalny nagabywana o, że tak powiem, wsparcie finansowe przez jednego z tych panów, a wszyscy wiemy, kogo mam na myśli. No nie może tak być, że klienci, a tym bardziej radny, będzie w ten sposób musiał reagować. Od tego powinny być właśnie służby. Rozmawiałem z ludźmi, którzy niedawno byli w Giżycku. Jest to miasto typowo turystyczno-rekreacyjne, gdzie jest bardzo dużo ludzi przyjezdnych, i powiedzieli mi jedno. Nie ma tam ani jednej tego typu osoby. Dlaczego? Ponieważ bez przerwy są patrole piesze, policji i straży miejskiej. Sprowadziłoby się to moim zdaniem do jednego prostego pociągnięcia. Żeby w okresie letnim, panie prezydencie, szczególnie w dni tak piękne jak dzisiaj, słoneczne, żeby tam te osoby po prostu zostały, no nie chcę brzydko mówić, no przegonione, czy no właśnie, no nieodpowiednie słowo, przepraszam. W każdym razie ten temat należy załatwić. Ponieważ tamtędy przychodzi bardzo dużo młodzieży, przychodzą rodzice z małymi dziećmi, no i nie mogą czuć się w jakiś sposób te osoby zagrożone. W związku z tym powtarzam swoją prośbę, żeby patrole piesze straży miejskiej czy policji w okresie letnim, kiedy jest piękna pogoda, były tam praktycznie cały czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, proszę o spokój. Bardzo proszę, głos zabierze radny Janusz Mieszkowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, właściwie to mam pytanie, interpelację, a dotyczy ona interpelacji mojej z poprzedniej sesji. Pytałem Pana Prezydenta o Galerię Narew, w szczególności o możliwości poprawy stanu nawierzchni drogi ulicy Ciepłej i pytałem, kiedy Pan Prezydent podejmie decyzję odnośnie ewentualnie wyłączenia jej z tego offsetu i włączenia budowy ulicy do programu budowy ulic lub decyzji o modernizacji ulicy. Nie otrzymałem dziś odpowiedzi, więc mam pytanie, czy otrzymam odpowiedź, a przy okazji no, w protokole jest i jest nagrane, Pan Prezydent zdaje się mówił, że nie potrafi odpowiedzieć, to też prosiłbym o taką odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Głos zabierze radna Bernadeta Kwińska, proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja zgłaszam interpelację, prośbę o to, aby pan prezydent otworzył ruch okalający Stary Rynek. Widzimy, co się dzieje, zamykają się wszystkie, większość już lokali zamknięte, następne się zamykają i pan prezydent o tym wie. I mam prośbę, aby naprawdę powinien do tego podejść i przyjrzeć się temu, żeby jak najmniejszymi kosztami, jako ruch pieszojezdny, tak, są różne możliwości wyjścia z tej sytuacji, żeby nie obciążać budżetu miasta, ale ten ruch okalający tworzyć. Jest to ostatnia chwila naprawdę dla tego, dla starówki, żeby uratować jeszcze kilka miejsc pracy, żeby cokolwiek zaczęło się otwierać na nowo. Żeby te lokale, które są zamknięte, zaczęły się otwierać. To jest jedna. Druga sprawa, mam pytanie, panie prezydencie. Co pan zrobił w sprawie obniżki czynszy w lokalach, które należą do miasta dla przedsiębiorców? Bo na ten temat nie dostałam odpowiedzi. Nic nie wiem, w dalszym ciągu była mowa na temat przedsiębiorców w hali targowej. Nic nie wiadomo, co dalej będzie. Następne pytanie dotyczy też przedsiębiorcy, który tu prowadzi kiosk ruchu, bo pan prezydent był bardzo łaskawy udzielić mu pomocy, a z tego co wiem dostał 100% opłaty jednak za podatku od nieruchomości. Czy pan prezydent ma zamiar jednak w jakiś sposób pomóc temu przedsiębiorcy, czy tej pani? I prośba też mieszkańców, następna, chodzi o skrzyżowanie Sikorskiego i Wojska Polskiego. Tam notorycznie, sama jestem świadkiem też, jeżdżą auta na czerwonym świetle. Tiry i telefony kierowców na policję wykonywane, z tego co zostałam poinformowana oczywiście, policja nie jest w stanie tego ogarnąć, bo za mało ma patroli, ale może w jakiś sposób pan prezydent będzie miał pomysł na to, bo jest to zagrożenie dla życia mieszkańców. Także to tyle. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o spokój. Bardzo proszę, głos zabierze radna Bogumiła Olbryś. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo. W pierwszych słowach dziękuję za odpowiedź na poprzednie interpelacje, a dzisiejsze dwie sprawy są następujące. Pierwsza interpelacja dotyczy modernizacji chodnika przy ulicy Wojska Polskiego. Tam już jest okres ponad 20 lat, a wiemy, że ta procedura obejmuje 20 lat jak gdyby użytkowania przez mieszkańców danego odcinka chodnika i po tym okresie należy dokonać właśnie jakichś elementów modernizacji. Najbardziej zniszczona jest ta część, bo część chodnika tak zwanej po lewej stronie była naprawiana. Chodzi o tą część od Kościoła Świętego Brunona do tutaj w stronę centrum miasta. To pierwsza sprawa. Druga sprawa na ręce, poprzez moje ręce, mieszkańc naszego miasta, pan Paweł, co prawda zgłasza to do Rady Miasta, więc do nas wszystkich radnych, o też o wsparcie i pomoc, ale ja oczywiście złożę na ręce pana prezydenta sprawę, która mówi właśnie, że bardzo jest minimalny udział w takich spraw jak kosze, i na śmieci oraz ławki w mieście Łomża. Zwrócili na to uwagę mieszkańcy miasta i tutaj w pisemnej prośbie składają prośbę do pana prezydenta i do nas radnych. I ja chciałam tylko zaznaczyć, że ten mieszkaniec się pofatygował, nawet dokonał takiej małej diagnozy, że szczególny brak tych koszy na śmieci i tych ławeczek jest w okolicach Wojska Polskiego, Aleja Legionów, Piłsudskiego, Sikorskiego, Wyszyńskiego i ulicy Zawadzkiej. Tą pisemną prośbę składam tu na ręce pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Teraz głos zabierze radny Andrzej Wojskowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie współprezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wracam z uporem maniaka do skrzyżowania na Księżnej Anny i Szosu Zambrowska. A odnośnie zdecydowanie chodzi mi przede wszystkim o znak nakazu jazdy w prawo z ulicy Księżnej Anny. Zacytuję odpowiedź z 18 września 2012 roku. Ostatnie zdanie. Znak zakaz jazdy w prawo został ustawiony na wniosek Komendy Miejskiej Policji w ramach czasowej organizacji ruchu związanej z przebudową dróg realizowaną przez inwestora Galerii Veneda. Galeria Veneda działa już od bardzo, bardzo dawna, a znak jak stał, tak dalej stoi, co w dużej mierze bardzo, bardzo utrudnia życie mieszkańcom wyjeżdżającym przede wszystkim z osiedla, a szczególnie jest to o tyle, będę się może już powtarzał, ale szczególnie to jest śmieszne, gdzie z drugiej strony można jechać w różnych kierunkach, od strony Kościoła Boboli. Także apeluję do pana prezydenta o usunięcie tego znaku, bo czas postawienie tego znaku na pewno już minął, powtarzam, na czas budowy Galerii Veneda. Także myślę, że ten znak absolutnie tam niczym nie pomaga, a wręcz przeszkadza. A jeśli są jakieś wytyczne inne, to proszę bardzo o te wytyczne. W imieniu mieszkańców osiedla również chciałbym podziękować o zajęcie się tą sprawą i w interpelacji z dnia 9 maja 2013 roku dowiedziałem się, że opracowanie dokumentacji świetnej skrzyżowania ulicy Szosa Zambrowska i Księżnej Anny zostało wzięte pod uwagę, czyli termin złożenia ofert wyznaczono na 28 maj 2013 roku. Po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji zostanie zawarta umowa z terminem realizacji do 30 listopada 2013 roku. Chciałbym wobec tego zapytać, na jakim etapie jest wykonanie tej dokumentacji, bo już dzisiaj mamy lipiec, a no chcielibyśmy tu parę słów usłyszeć. Jeśli chodzi o drugą sprawę, dostałem również pismo na odpowiedź w sprawie wieży ciśnień. Zacytuję ostatnie zdanie. W związku z faktem, że brat jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej nieruchomości, a nie jest to możliwe dalsze obniżanie ceny, postanowiono zagospodarować nieruchomość we własnym zakresie. Ja wiem, że są różne, tu zasięgnąłem opinii mojego kolegi radnego, są różne metody wyceniania tych działek, natomiast myślę, że w dzisiejszej sytuacji finansowej miasta nie wiem, czy to jest możliwe, aby ten teren przeszedł pod jurysdykcję miasta, żeby miasto się tym zajęło, a jeśli tak, to chciałbym usłyszeć jakieś pomysły na to, w jaki sposób to by było zagospodarowanie, bo już to działa od jakiegoś czasu, odbijamy piłeczkę, a tylko otrzymuję ogólnikowe pisma, że miasto się tym zajmuje, już nie będę mówił, tam była propozycja wieży widokowej, ale może takie konkretne rozwiązania, ewentualnie bardzo prosiłbym odnośnie negocjacji ceny jeszcze tych działek, bo mówię, powtarzam, są różne metody. I tutaj chciałbym również podziękować panu dyrektorowi Mosir, a jednocześnie panu Szykowi Raszczykowi, którzy się zajęli na ostatniej komisji, na wniosek mojej koleżanki radnej Elżbiety Rabczyńskiej odnośnie ławeczek na bulwarach. Inwestycja została przestrzegana natychmiastowo. W związku z tym myślę, że druga inwestycja tu jest bardzo ważna i ciągnie się już od początku naszej kadencji, gdzie są podnóżki na trybunach VIP na stadionie. Dostałem również odpowiednią interpelację, że wszystko już jest uzgodnione. Inwestycja ma kosztować 12 tysięcy, o ile znajdą się pieniążki w budżecie. Myślę, że ja apeluję jeszcze do pana prezydenta o znalezienie jednak tych pieniążków, żeby przed końcem chociażby kadencji ta inwestycja została wykonana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, proszę o spokój, bardzo proszę. W tej chwili głos zabierze radna Wanda Mężyńska, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Kilka spraw troszeczkę mi się tu nazbierało. Pierwsza, kiedy będzie zakończona sprawa i definitywnie scalenia na ulicy Żabiej, to pytają ludzie, którzy tam w tej sprawie są, no mają swój interes. Drugie pytanie. Pani Prezydent, chciałam zapytać. Słyszymy, że bardzo dużo nauczycieli jest zwalnianych lub ewentualnie mają zmniejszoną liczbę godzin, czyli będą mieli mniejsze wynagrodzenie. Jak przedstawia się sytuacja w Łomży? Czy jest stabilna, czy już coś na ten temat wiemy, jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli? Kolejna sprawa. Na Strzelnicy ściana szpinaczkowa już jest bardzo ładnie wyremontowana, dziękuję bardzo, tam odpowiedź, już wczoraj sprawdzałam, ale są dwie bramki na boisku i też bardzo bym prosiła, żeby te bramki ewentualnie umocnić, bo one są bardzo chwiejne, są już zdewastowane, żeby nie było dalszych niebezpieczeństw, jak tam będą przebiegały dzieci, teraz są wakacje, bardzo bym prosiła, żeby na tę sprawę zwrócić uwagę. Kolejna sprawa, chciałam zapytać na temat firm, czy są wyłonione, jeżeli chodzi o wywóz śmieci, czy jeszcze przetarg się nie odbył, ale czy w ogóle już wiemy na temat, jakie to firmy, ale ja nie wiem, ja pytam po prostu, pan coś mi odpowie. Nie wiem, czy jeszcze coś nie ma. Chyba wszystko, dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, w tej chwili głos zabierze radny Maciej Głaz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie, panowie radni, szanowni państwo. Panie prezydencie, rozpoczęły się remonty ulic i bardzo dobrze, z tym, że mam taką prośbę, bo zauważyłem, że niektóre dojazdy do niektórych ulic są w ogóle zamknięte. Oczywiście oznaczenie objazdów do tego nie dotyczy mieszkańców miasta, ale mamy okres wakacyjny. Przyjeżdżają do nas znajomi, rodzina i nie wiedzą, jak do danej ulicy dojechać w inny sposób. A takich oznaczeń, powiem szczerze, nie zauważyłem. Także moja prośba, żeby zwrócić uwagę wykonawcy, myślę, że to powinno być zapisane w zakresie robót, że wskazany ma być najkrótszy dojazd do zamkniętej ulicy z jednej strony. Następna sprawa. Na poprzedniej sesji mówiłem o przetargu właśnie na wywóz nieczystości. Wiem, że już trafiły oferty, ale do mnie nie trafiły materiały, o które prosiłem odnośnie dat i dlaczego ten przetarg nie odbył się w terminie. Do tej pory nie trafiły. Ale ja prosiłem na piśmie. Panie prezydencie, no, mam takie prawo, no. I chciałbym z niego skorzystać. I teraz przez całe wakacje nie będę mógł tego przeanalizować głośno, no. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. W tej chwili głos zabierze radna Lidia Radczyńska. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Zebrani. Ja mam króciutkie interpelacje w imieniu mieszkańców z ulicy Nowogrodzkiej, Radnica i Glogera. Zwracam się z prośbą o przyjrzenie się sprawie, ponieważ w lokalu, który przy tych ulicach znajduje się, zakłócany jest spokój w okresie ciszy nocnej od 22 do godziny 6. Odbywają się tam dyskoteki w sobotę, w niedzielę. Chciałam tylko nadmienić, że mieszkają osoby starsze i naprawdę to jest wielka uciążliwość. Uczestnicy tych nocnych spotkań bardzo brzydko zachowują się na ulicy i jedna z mieszkanek zbierała ostatnio podpisy, żeby sprawę skierować do wojewody, ponieważ stwierdziła, że tutaj lokalnie nie może się z nikim domówić. Kilkakrotnie interweniowała na policji i bez żadnych efektów. Druga sprawa, również taka porządkowa. Chciałam zapytać, czy Straż Miejska w naszym mieście nie widzi, że przy katedrze na ławeczkach śpią ludzie pod wpływem alkoholu? Chciałam Państwa poinformować, że jadąc wczoraj autobusem po godzinie 15.30 na jednej ławce spał taki przemęczony człowiek i w poniedziałek ta sama sytuacja. To ja jako mieszkanka od czasu do czasu przemierzam ten odcinek i widzę, a Straż Miejska i policja i pracownicy urzędu tego nie widzą, więc prosiła, żeby zwrócić na tą sprawę uwagę. I ostatnia sprawa, panie prezydencie, prosiłabym o informację, ile drzew i dlaczego w najbliższym czasie jest przeznaczonych do wycięcia w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Przy jakich ulicach? Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o spokój. Głos zabierze radny Jan Wajno. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Panie prezydencie, mieszkańcy Łomżycy poprzez moją osobę interpelują odnośnie zagospodarowania budynku po ZDZ-ach na Pawełnie, potocznie mówiąc. Propozycja mieszkańców, padają takie propozycje, ażeby rozszerzyć działalność przedszkolną. Ogromna jest w tej chwili potrzeba, brakuje miejsc, szczególnie dla tych najmłodszych grup przedszkolnych, ażeby pokryć te zapotrzebowanie. To jest teren właściwie do tego, nawet patrząc po historii, przeznaczony. Stanowiłby wtedy idealny kompleks jednego budynku i drugiego ze wspólnym jakby placem zabaw, wspólnym terenem, z zagospodarowaniem tegoż terenu. A i stojący lekko na uboczu nikomu by nie waził. To jest interpelacja mieszkańców Łomżycy. To nie tylko moja. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, chyba ostatnia interpelacja bądź zapytanie. W tej chwili głos zabierze radny Witold Chłodziński. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci. Dosyć sprawnie przebiega modernizacja drogi szosy do Mężenina i z przyczyn wiadomych, że główny ruch musi odbywać się przez ulicę Wiosenną. Ja dla przykładu podam statystykę z dnia dzisiejszego. Od godziny 5.30 do godziny 6.45 przez ulicę to przejechało 388 pojazdów. Powtórzę jeszcze, 388 pojazdów. Wiadomym jest, że jedyną drogą dojazdową teraz do Gielczyna, Białystok, Narutki jest tutaj jedyna droga, bo innej nie ma, dopóki nie będzie wybudowana Nowozawadka. Ale problem jest w tym. Ja na poprzedniej sesji zwracałem się z prośbą, żeby na czas modernizacji tej szosy do Mężenina skierować tam troszeczkę Straż Miejską, żeby akurat przyjrzała się szarżującym tam niektórym, nadmieniam niektórym pojazdu i jeżdżącym tam tyru. Szanowni Państwo, chcę tutaj zakomunikować, że Straż Miejska zareagowała natychmiast, jak jeden z mieszkańców wypompowywał wodę z zalanej z domu z piwnicy. Wtedy Straż Miejska interweniowała natychmiast, nawet prosząc tego pana, że wystąpi z wnioskiem do sądu. Po mojej interwencji u pana prezydenta akurat dane postępowanie zostało wstrzymane. Ja bym prosił, panie prezydencie, żeby się przyjrzeć bliżej tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i jeszcze w drodze uzupełnienia złożonych interpelacji bardzo krótko radny Andrzej Grzymała. Bardzo proszę, udzielam głos.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący.
Panowie prezydenci, chciałbym się zwrócić z prośbą jednego z właścicieli prowadzących działalność gospodarczą na ulicy Kieszkowej, to jest sklep ogrodniczy. Był on na komisji, dostaliśmy pismo na komisję rozwoju i ten pan prosił o wszczęcie procedury, która by miała na celu w miejscowym planie zagospodarowania poprawienie, chodzi tam o granicę między szkołą a jego własnością, gdyż chce nabyć od szkoły troszeczkę terenu na poszerzenie swojej działalności gospodarczej i w związku z tym zatrudnienie osób. I proszę o wszczęcie tej procedury, chodzi o architekta, by dostawił tą kreseczkę jakąś tam na planie zagospodarowania, by mógł przejść do dalszej. Bo jest to możliwe, w związku z chodzi o wszczęcie samej procedury. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że punkt drugi, w zasadzie punkt pierwszy, merytoryczny został wyczerpany. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego. Odpowiedź na interpelacje i zapytania. Bardzo proszę. Pan prezydent Mieczysław Czerniawski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak zapowiedział przed chwilą Pan Przewodniczący naszej Rady, na wszystkie pytania i odpowiedzi, na większość zdecydowaną, odpowiem pisemnie. Zarazem przepraszam, że kilka odpowiedzi na interpelacje ze względu na urlop dwóch naczelników, odpowiedzi te opóźniły się. Na pewno w tym tygodniu Państwo jeszcze otrzymacie. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre problemy, które zostały podniesione, a do których chciałbym się bardzo krótko odnieść. I nie wyczerpując tematu, Państwo radni otrzymacie również odpowiedź na piśmie. Jeżeli chodzi o rybaki i tiry, ja podjąłem pewne działania, ale widzę, że nieskuteczne. Natomiast rozstrzygnęliśmy już przetarg na modernizację ulicy Sikorskiego od ronda czy od ZUS-u do mostu Hubala. Więc ja mam świadomość, że w tym roku kilka ważnych ulic, które zostały poddane modernizacji, będą stwarzały dla przyjezdnych i dla mieszkańców Łomży określone kłopoty. Ale raz jeszcze mówię, proszę o zrozumienie i cierpliwość, albowiem każda rzecz, którą budujemy od nowa albo remontujemy, przynosi nam nieraz i bałagan i utrudnienie życia. Więc my myślimy, ja tej nie odpowiem, jak ta ulica będzie służyć mieszkańcom i jakimi odcinkami będziemy ją realizować. Mówię o ulicy Sikorskiego. To się wiąże również z ulicą Rybaki. Po drugie, pan radny Grzymała pyta o halę targową. Ja udzielę panu na piśmie odpowiedź. Ja panu w tej chwili nie określę, kiedy ta hala targowa będzie poddana rewitalizacji. Wszystko będzie zależało od środków finansowych, jakimi miasto będzie dysponować w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o funkcję, no część konsultacji już się odbyła. Prowadził je pan prezydent Benjamin Dobosz. Dzisiaj słyszę wiele głosów od mieszkańców Łomży, różnego pokolenia, jak i również od działaczy kultury, że hala powinna spełniać w przyszłości funkcje kulturalne. A więc ja nie mówię tak, ale nie mówię również nie, że czy przenosilibyśmy tam niski dom kultury i środowisk twórczych, czy też inne funkcje byśmy zaproponowali. Ja mam przed sobą długą listę postulatów, które do nas wpłynęły, jeżeli chodzi o zagospodarowanie hali targowej na Starym Rynku. Nie chciałbym je w tej chwili precyzować, ale powiem tak, że spoglądając tylko na te dwie strony, trzy strony, przepraszam, zdecydowana przewagę ma kultura. Panie radny, pierwszy raz słyszę, że Tesco, ja zrozumiałem w sposób nieformalny, tak? Otrzymało pozwolenie na handel alkoholem, bo ja, jeżeli bym usłyszał potwierdzenie, że w sposób nielegalny, to jestem pierwszy, który zgłosił tę sprawę do prokuratury. Ja sprawdzę to. Zazwyczaj komisja decyduje, komisja bierze pod uwagę parę parametrów, kilka. Mianowicie kolejne zgłoszenia i bierze geografię, żeby nie było pięć sklepów, pięciu budynków na jednej ulicy. Proszę, ja poproszę, żeby panu radnemu, przewodniczący komisji obecny tutaj na sali, pan Jagielak i naczelnik wydziału, pan Maciejewski, udzielili wyczerpującej odpowiedzi na piśmie. Przestrzegam tylko przed pochopnym kogokolwiek oskarżaniem. Stary rynek, jak go uruchomić, są różne pomysły. Pan Raponik, jak zachować porządek. Tu odniosę się już do pozostałych dwóch interpelacji. Ja poleciłem, ja wiem, 3 tygodnie temu, Straży Miejskiej, żeby szczególnie wzięli pod uwagę właśnie tych mieszkańców Łomży, którzy na ławeczce tam przysiadają i piją ponoć Coca-Colę czy orężadę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, trzeba było postawić co najmniej 5 tylko na Starym Rynku straży i jak egzekwować. Jeżeli się zachowują w tym momencie przyzwyczaj, siedzą sobie na ławce. Wyglądem? Za wygląd mamy karać? No ale to były karać, to byli przywesem. Byli usunięci, mówiąc delikatnie, z tego miejsca. I są usuwani. Ale jest to dylemat nie tylko miasta Łomży. W każdym mieście można znaleźć takie zakątki, do których raczej nie radziłbym wieczorem zaglądać. Ale przyjmuję raz jeszcze tę uwagę. Ja mogę ją uzupełnić jeszcze. Otóż nieraz łomżeniacy i niełomżeniacy biorą ślub w katedrze. Oni wpadli na pomysł zrobienia bramy. To tradycja. No oczywiście goście z zewnątrz, dla nich była to egzotyka, no ale też prosiliśmy tutaj policję i Straż Miejską Adenafu, zdecydowanie reagowali. Panu przewodniczącemu Mieszkowskiemu nie odpowiedziałem jeszcze na pana interpelację, albowiem wyłączenie drogi z offsetu to jest procedura administracyjna. Ja przedstawię panu, ja po kolei, punkt po punkcie, co musimy zrobić i uzgodnić. Ja nadal nie mam żadnej potwierdzonej informacji ze strony spółki Galeria Narew, że zaprzestała inwestycji. Więc my musimy to zrobić po prostu zgodnie z literą prawa. O Starym Rynku już mówiłem, jeżeli pani radna Krynicka chce jeszcze raz odpowiedź, udzielę ją na piśmie. Poza tym i pozostałe zapytania, odpowiedzi udzielę na piśmie. To samo, jeżeli chodzi o chodniki,
muszę dużo pić ciotki.
Pan radny, pan przewodniczący Wojtkowski, chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć. Dokumentacja na te światła, jak mnie informował tu wydział i pan prezydent Dobosz, jest w toku realizacji. Myśmy już z wykonawcą tej dokumentacji podpisali umowę i zlecili mu umowę pracować. No. Proszę? Wykonawca dokumentację, panie radny. Nie, zlecili, umowę podpisaliśmy z wykonawcą, który opracowuje dokumentację na te skrzyżowanie na światło. Natomiast wieża ciśnie. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś metoda, która nie naruszałbym prawa, aby obniżyć jeszcze cenę. Czy za symboliczną złotówkę komuś przekazać wieży ciśnie. Ja na razie takiego, na dzień dzisiejszy takiego rozwiązania nie widzę. I nie chcę mieć do czynienia później z prokuratorem i CBA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc, że to będzie Wysoka Rada decydować. Jeżeli tylko we własnym zakresie, być może jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, z resortu oświaty, z rezerwy ministra, aby tam zrobić to obserwatorium na górze dla młodzieży, dla turystów i nie wiem, czy tam jeszcze coś więcej się da zrobić. Nie chciałbym w tej chwili wyrokować, ale to jest rozwiązanie, no, na pytanie, co dalej z wieżą ciśnień, odpowiadam. Mimo, że obniżyliśmy cenę, raz jeszcze podkreślę. Mimo, że poszerzyliśmy działkę wokół wieży ciśnień, bo ona była kiedyś, powiedziałbym, argumentem na nie. To inwestorów niestety dwa zapytania były, z jednym bezpośrednio rozmawiałem, ale minęły już ponad 3 miesiące i jest cisza. Jeżeli chodzi o śmiecie, raz jeszcze powtórzę, dlaczego opóźnił się przetarg. Ale widzę, że pan Gwazjan jeszcze to na piśmie jeszcze odczytać. Ja sobie powtórzę tylko w tej chwili, żebym sobie przypomniał i zdarzył. To ja powiem, że ja widzę związek i nie tylko związek, tylko to była konieczność. Ja przypomnę Wysokiej Radzie, że musieliśmy zmieniać uchwałę Rady Miejskiej, która w całości przenosiła wszystkie obowiązki i zadania na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Że zakwestionował nam to RIO. Myśmy nie odwoływali się, uznaliśmy, iż wszystkie zgłoszenia my będziemy przyjmować i rozliczenia finansowe będzie prowadzić miasto. To powodowało konieczność, że po raz kolejny ten temat stanął na posiedzeniu Rady Miejskiej. Kalendarz jest precyzyjnie ustalony. W dniu wczoraj się rozstrzygnął się przetarg, wstępnie się rozstrzygnął, przepraszam, mogą być jeszcze protesty. W dniu wczoraj się nastąpiło, przepraszam, otwarcie ofert. Zgłosiły się trzy firmy. Astwa Białystok, Zakład Gospodarki Komunalnej, chyba tak się nazywa, Ostrołęka i firma Błysk Łomża. Na dzień dzisiejszy jeszcze kierowane są do tych firm zapytania, wyjaśnienia i po tych będzie ostateczne rozstrzygnięcie. Panie Przewodniczący Rabczyńskiej, na piśmie przekażę odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o Dmowskiego, Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał zadanie, aby uporządkować ten teren łącznie z budową chodnika i chyba tam jeszcze jakiegoś innego elementu. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że nie mamy pieniędzy na budowę miasteczka Zabów w tej chwili. I pan
pan radny Bajno. My myślimy o uruchomieniu kolejnego przedszkola, ponieważ jeżeli potwierdzi mi tu pan inspektor, czy pan inspektor Wydziału Oświaty, pan naczelnik, przepraszam, stara nomenklatura, to zabrakło miejsc w przedszkolach dla ponad 160 dzieci. I my rozważamy w pierwszej kolejności, bo te dzieci, jak patrzono na adresy, to też jest ważne. Ja wstrzymałem ogłoszenie sprzedaży w drodze przetargu tego budynku i terenu na Rejmonta. Tym bardziej, że otrzymaliśmy ofertę od Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, który prowadzi, zajmuje się oświatą, w tym i prowadzi przedszkola. Nie w Łomży na razie, ale na przykład w Wiśnie prowadzi piękne przedszkola. Z ofertą zorganizowania takiego przedszkola w tej chwili poleci nawet zbadać stan techniczny tego budynku, jakie nakłady należałoby ponieść ze strony miasta, żeby po prostu przekazać ten budynek tej organizacji no, w przyzwoitym stanie. Tam jest kłopot z dachem w tej chwili. A więc jeżeli zdecydujemy się na Rejmonta, to nie bardzo widzę możliwości sprzedaży, przepraszam, przeznaczenia budynku po ZDZ-ach czy bawełnie. Tym bardziej, że pan dyrektor prosi, aby jeszcze w ramach negocjacji przedłużyć jego urzędowanie w tym budynku. W każdym razie rozpatrujemy te dwie pierwsze kolejności Rejmonta i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Ewentualnie w drugiej dopiero byliśmy za Rejmonta zrezygnowali.
Trochę dalej.
Budynek przy Wawełnie po ZDZ. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, raz jeszcze potwierdzam, że wszystkie odpowiedzi na piśmie będą przekazane.
Dziękuję Panie Prezydencie. Bardzo proszę Pani Prezydent Mirosława Kluczek jeszcze w uzupełnieniu. Bardzo proszę.
Odpowiedzieć na pytanie Pani Radnej Wandy Wężeńskiej dotyczące naboru. Chciałabym odpowiedzieć w taki sposób, że na dzień dzisiejszy ja precyzyjnej informacji dotyczącej ile osób, ile nauczycieli będzie zwolnionych, ilu będzie miało ograniczone etaty, bądź też ograniczone godziny ponadwymiarowe, bo tak przecież też będzie w wielu przypadkach, nie mogę jeszcze udzielić. Z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, do dzisiaj trwa tak zwany drugi nabór, czyli ostateczne przenoszenie, donoszenie świadectw do poszczególnych szkół i ostateczna informacja, ile klas, w jaki sposób zostanie zamknięta liczba uczniów w poszczególnych klasach. Po drugie, tak naprawdę taka pełna wiedza, pełna informacja, pełne decyzje podejmowane przez dyrektora następują z końcem sierpnia i wtedy Państwo otrzymacie od nas precyzyjną informację dotyczącą naboru. Chcę tylko powiedzieć taką rzecz, że w momencie, kiedy dyrektorzy szkół składali projekty w maju, do końca maja, projekty w kwietniu, kiedy musieli zdecydować, komu do końca maja dać wypowiedzenie bądź informację o ograniczeniu, zakładali wariant najtrudniejszy z możliwych, czyli skrajny wariant, gdzie nabór będzie prawie że minimalny i taki wariant przyjęli. Na dzień dzisiejszy, po takich wstępnych analizach tego naboru, którego analizę dokonywaliśmy 3 lipca, mogę powiedzieć, że ten skrajny wariant się nie sprawdził, czyli jest trochę lepiej niż dyrektorzy w tym skrajnym wariancie zakładali. Więc tych ograniczeń czy tych zwolnień nie będzie aż tyle, aczkolwiek one na pewno będą. Nie utworzyło się ileś klas w szkołach ponadgimnazjalnych, ponieważ oferta była bardzo bogata. Na tę ofertę nie odpowiedzieli uczniowie, bo nie było zainteresowania niektórymi klasami. Więc tak jak mówię, zwolnienia z całą pewnością będą i z całą pewnością będą ograniczenia etatu, ale no, takie optymistyczne trochę jest to, że to nie będzie aż tak źle, jak przewidywaliśmy w maju. I tyle mogę powiedzieć, skąd być wiarygodna w tym momencie. Powtarzam, pełne dane, prawie pełne dane z końcem sierpnia. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. O głos prosi radna Andrzej Wojskowski. Rozumiem, że nie usatysfakcjonowany, trudne słowo, udzieloną odpowiedzią. Bardzo proszę, radna Andrzej Wojskowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak w uzupełnieniu panie prezydencie odnośnie skrzyżowania, skrzyżowania, tylko bardzo bym prosił, dlatego że mówił Pan, że będzie to na piśmie, wymienienia z nazwy, z kim została podpisana ta umowa, jeśli będzie to odpowiedź na piśmie, z jakim inwestorem, z jakim projektantem. To po pierwsze. Druga sprawa, jeśli chodzi o wieżę ciśnień, mamy 2 miesiące jeszcze czasu do następnej sesji, jest to okres wakacyjny. Myślę, że w odpowiedzi na tę interpelację pojawi się jakiś już pomysł na to zagospodarowania i jakie to będą środki ewentualnie finansowe, a może trafi się w międzyczasie jakiś inny pomysł. I trzecia sprawa odnośnie, nie odpowiedział Pan Prezydent mi na znak nakazu jazdy w prawo z księżnej Anny. Ja apeluję o usunięcie tego znaku, także myślę, że co się stanie? Ewentualnie zmiany organizacji w ogóle ruchu, aby z drugiej strony nie trzeba jechać po prostu ani w lewo, tylko w prawo, a ewentualnie usunięcie w ogóle tego znaku nakazu jazdy w prawo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam punkt drugi. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013. Druk 560-560A, wiodące Komisje Finansów i Skarbu Miasta, czy jakieś inne komisje oprócz komisji wiodącej zajmowały się projektem. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Jeżeli nie, to Komisja Finansów i Skarbu Miasta. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Alicja Konopka.
Komisja Finansów i Skarbu Miasta. Wniosek Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 analizowała na posiedzeniu w dniu 8 lipca i po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy Prezydenta i Pani Skarbnik Miasta oraz analizie materiału w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku przeciwnych i 2 wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa nie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Radna Andrzej Wojtkowski.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pani Prezydent. Rozmawiałem co prawda odnośnie zmian w dochodach bieżących zadań własnych. Chodzi mi tutaj o profilaktykę, zwiększenie planowanych wydatków dochodów budżetowych o kwotę 16 055 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od tych dotacji. Rozmawiałem z Panią Skarbnik wcześniej i chciałem zapytać krótko, czy w związku z tym te pieniążki przejdą na rok następny, bo wiem skądinąd, że jest już jakaś stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o dotację, czy tylko to jedno stowarzyszenie może uzyskać te pieniążki, czy one, reszta przejdzie na rok następny, czy będą inne stowarzyszenia mogły korzystać z tego, z tych pieniążków. Bo wiem, że to jest nieduża suma, ale dla każdego ze stowarzyszeń jest to taka znaczna raczej.
Dziękuję. Odpowiada Pani Prezydent Mirosława Kluczyk.
Pieniądze, jeżeli są z tak zwanego funduszu alkoholowego, nie przepadają. One zostają i mogą na rok następny. Natomiast konkursów żadnych w tym roku już nie przewidujemy. Tryb pozakonkursowy jest dopuszczalny, tylko już szczegóły Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, czy jest to możliwe w tym momencie, czy nie, tego nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Aczkolwiek pieniądze na pewno nie przepadają. Jeżeli idzie o konkursy, na pewno nie przewidujemy już konkursów. To jest to trzeba sprawdzić w wydziale, na ile to jest możliwe, bo ja nie potrafię odpowiedzieć w tym momencie.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania, bądź będziemy projekt uchwały zawarty w druku 560A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 2, głosowało 17. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celów i założeń projektu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego Łąży w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, druk 559-559A, wiodące Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali.
Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania jako komisja wiedząca, jak Państwo dziś już usłyszeli, wnioskowała o zdjęcie tego punktu, nie przedstawiając ostatecznej opinii. Wiem, że na komisji odbyła się dosyć szeroko zakrojona dyskusja w tym temacie, dlatego też temat jest już szerzej w większości Państwu znany. Zaczynamy w takim razie od otwarcia dyskusji od razu. Przypominam, że na sali obecni są przedstawiciele właścicieli pawilonów handlowych, którzy też prosili o głos. Bardzo proszę, pierwszy głos w dyskusji, Radny Maciej Głaz.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Panowie Radni. Ja w związku z tym, że wniosek komisji o zdjęcie punktu nie znalazł uznania Państwa Radnych, proponuję za pomocą wniosku formalnego, chcę zgłosić poprawki, żeby zabezpieczyć, tak jak mówiłem, jak komisja wnioskowała, zarówno interesy Państwa, którzy są właścicielami lokalu, jak i Radę Miejską, żeby mogła podejmować decyzję co do majątku miasta. W związku z powyższym wnoszę o zastąpienie w paragrafie pierwszym punkt drugi, odnośnik szósty. Ten paragraf brzmi: wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzić będzie z pobierania pożytków z części komercyjnej, nie przewiduje się dopłat miasta. Proponuję zamienić to na nie dopuszcza się dopłat miasta. Jest to określenie jednoznaczne, zamykające sprawę. W tym samym paragrafie, odnośnik siódmy, wykreślenie słów od zlokalizowanych przy. Przeczytam pierw całość, jak brzmi, a później przeczytam to, co proponuję, żeby zostało. Paragraf pierwszy, punkt drugi, odnośnik ostatni, siódmy. Brzmi w tej chwili tak. Wyłącza się z terenu realizacji projektu obszar zajęty przez... Ja mówię o druku 559B. I teraz ta druga poprawka, paragraf pierwszy, punkt drugi, odnośnik ostatni, siódmy, brzmi w tej chwili. Wyłącza się z terenu realizacji projektu obszar zajęty przez pawilony handlowe i ciągi komunikacyjne obiektów zlokalizowanych przy Alei Legionów. Przeznaczenie pozostałego obszaru i znajdujących się na nim pawilonów będzie przedmiotem negocjacji z partnerem prywatnym. Proponuję wykreślenie tego zapisu od słów zlokalizowanych przy Alei Legionów do samego końca i pozostałoby wtedy. Wyłącza się z terenu realizacji projektu obszar zajęty przez pawilony handlowe i ciągi komunikacyjne obiektów. To zabezpieczy interesy tych państwa przed wyburzeniem ich pawilonów. I proponuję w paragrafie drugim dopisanie słów do akceptacji Rady. Czyli paragraf drugi brzmiałby: istotne ustalenia wychodzące poza zakres uchwały będą przedstawiane Radzie Miejskiej do akceptacji. I to są wszystkie poprawki, które chciałbym włożyć. I tak mówię, zapisy te pozwolą zabezpieczyć interesy najemców lokali i pozwolą na zachowanie wpływu Rady Miasta na podejmowane decyzje dotyczące majątku miasta. Dziękuję.
Dziękuję koledze radnemu. Poproszę uprzejmie wniosek na piśmie. Pan prezydent od razu chciałby się odnieść, czy może po wysłuchaniu wystąpień wszystkich radnych, bo to będzie na pewno mnóstwo pytań. To może poczekamy, co? Radny Andrzej Wojtkowski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wiem, że to jest szczytne, to co tu się w tej chwili będzie działo. Pamiętam, jak lat 20 temu budowany został ten dworzec, i wszyscy myśleliśmy, że to będzie w takim kształcie jak teraz. Jednoznacznie te wszystkie poprawki, które tutaj na Komisji Zagospodarowania żeśmy wnosili, to co teraz Pan Przewodniczący Głaz zaproponował, wydaje mi się bardzo słuszne, ale dyskusja nie nabierze rozpędu, jeśli nie wysłuchamy, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, przedstawiciela Państwa, którzy tutaj są na sali. Także myślę, że po wysłuchaniu Pana przedstawiciela kupców
będziemy mogli odnieść się do większości tych wydarzeń. Także bardzo proszę, taki wniosek składam, aby zabrał głos pan przedstawiciel.
Tak, ustaliliśmy to przed sesją, ale w odpowiedniej kolejności. Bardzo proszę, radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że ja byłam na komisji, która odbyła się w dwóch częściach i dokładnie pamiętam wypowiedzi pana prezydenta Dobosza, pana naczelnika Lipińskiego, i zacznę od tego, że jedynym zabezpieczeniem państwa bytu tam jest najpierw uwłaszczenie państwa, a dopiero podjęcie dalszych działań. Jeżeli ci państwo nie zostaną uwłaszczeni przez pana prezydenta, za pośrednictwem pana prezydenta, ale przez Radę Miasta, nie zabezpieczymy ich bytu. To jest pewne. Bo każdą uchwałę, ustawę można obejść i ja apeluję do tego, aby od tego zacząć uwłaszczyć. Chciałabym przypomnieć kilka kwestii, na które wypowiedział się pan prezydent na komisji. Otóż pan prezydent, co mnie zaniepokoiło, stwierdził, że jesteśmy jedyni w Podlaskim, bo nikt do tej pory nie podjął się tak szczytnego celu, jak to nazwał kolega Andrzej Wojtkowski, tylko trzeba oddzielić pewne kwestie. Na pewno szczytnym celem jest, aby dworzec w Łomży wyglądał po ludzku, żeby ludzie tam nie marzli, nie mokli. I tu trzeba oddzielić te kwestie. To jest jedna sprawa, ale my musimy zadbać o interes naszych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy tam mają działalność. Ja rozumiem, że jest trzech chętnych przedsiębiorców, bardzo chętnych, i im się śpieszy. To widać. Po prostu szybciutko, mało czasu mieliśmy do dyskusji, bo mały odstęp. I pan prezydent powiedział, że się trzeba pośpieszyć, bo oni się wycofają. Jeżeli przedsiębiorca jest poważny i zależy mu na tym, to on poczeka. On powinien zrozumieć, że my, Rada Miasta, musi zadbać o interes przede wszystkim tych właścicieli tych lokali, żywicieli rodziny, bo w tym mieście jest bezrobocie, upadają zakłady pracy, rozwiązują przedsiębiorcy też zamykają swoją działalność. I mamy przykład kolejnej działalności, która odbierze ludziom chleb. Najpierw mamy stary rynek, działalność i rewitalizacja, która została przeprowadzona w sposób nieprzemyślany, doprowadziła do zamknięcia aż tylu lokali i spadku dochodów tych przedsiębiorców. Mamy następny etap działania pana prezydenta Dobosza, gdzie w momencie sezonu przed Bożym Narodzeniem przenosi tak zwany Manhattan i ludzie tracą dochody. Mamy następną też działalność, gdzie pan prezydent chce na siłę uszczęśliwić i nie do końca posługuje się prawdą. I chce odebrać następnym ludziom chleb. I zamkną się działalności i ludzie zostaną bez pracy. Więc przede wszystkim przypomnę o tym, co pan prezydent powiedział. Pierwszy, jedyni w tym województwie porywamy się, ja to powiem, porywamy się z motyką na księżyc, bo pan prezydent powiedział, że to jest bardzo trudna taka inwestycja i działalność CPPP, ponieważ często w to wchodzi prokurator i to pan prezydent powiedział na komisji. Ja to dokładnie zapamiętałam. Jeżeli tak pan prezydent jest odważny, gratuluję. Zaznaczył też, że w takich miastach jak Sopot, Kraków, Poznań, to się wszystko udało. My cały czas porównujemy się do dużych miast. To stary rynek też robimy na przykładzie takich dużych miast. Przestańmy się porównywać do dużych miast. Tego typu aglomeracji. My nie mamy szans. Jeżeli w Sopocie PPP zostało podpisane na 10 lat, a my chcemy to na 30, my damy na 30 lat ziemię. Dokładnie trzeba by było się na tym zastanowić. Te 30 lat to nie wiem, kto to z nas zostanie tutaj. Więc pan prezydent chciałby dostać błogosławieństwo Rady Miasta. My dzisiaj głosując tę uchwałę damy to błogosławieństwo, pan prezydent zrobi to, że chce z tym ludzi. Jeżeli pan prezydent jest taki dobry
i ogłoszono w mediach, że będą ci państwo uwłaszczeni, proszę bardzo, panie prezydencie, podejmie pan działania przede wszystkim, które zapewnią tym ludziom spokojną noc. Bo to, że pan prezydent na rok przedłuży im umowy, to jest kolejny rok życia w strachu. Ci państwo 20 lat upominają się o to, żeby ich uwłaszczyć. W tej chwili ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby Rada Miasta poparła ten projekt uchwały. To będzie tak jak z parkiem przemysłowym. Najpierw my się zgodzimy na projekt, a tak potem będziemy zielone guziczki musieli wciskać, bo pierwszy raz żeśmy wcisnęli. I będzie cały czas, bo Rada podjęła, bo Rada to zrobiła. I Rada Miasta poniesie odpowiedzialność za to, że ci ludzie stracą miejsce pracy. Bo jeżeli pan prezydent mówi, że najpierw, że nie będzie rozbiórki, tu jest napisane, że będzie, że częściowo, architekt przyjdzie, to zobaczy. Jeżeli architekt przyjdzie i na logikę podejdzie do tego całościowo, to tam to wszystko zostanie zrujnowane. A jeszcze jedna sprawa. Proszę państwa, proszę się zastanówcie, czy Legionów Aleja to jest typowa Białymstoku albo Długa w Łąży, żeby otwierać witrynę do tej ulicy i robić wejścia, ile tam jest miejsca? Ile tam jest miejsca? To jest tak ruchliwa ulica. Jeżeli ktoś kiedyś, panie prezydencie, pan posłucha. Ja zaraz skończę. To w takim razie jeszcze pogadam. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktokolwiek tamten wychodzi, tak ruchliwa trasa, kawałek trawnika i kto, jaki sens jest odwracać witryny wejścia do ulicy Legionów, jeżeli to jest, powiedzmy, niebezpieczne. Ktoś, kto kiedyś projektował to, to uważam, że był rozsądny. Bo przecież tam będzie tylko jeden wielki hałas i niebezpieczny. I tutaj chcecie państwo już, kiedy projektanta nie ma, a jak projektant przyjdzie, będzie miał dużo pomysłów i marzeń, to ja sobie to nie wyobrażam, co to będzie. Ja nie widzę tego dobrze, jeżeli my w tej chwili dzisiaj przegłosujemy tę uchwałę i damy to błogosławieństwo. Zadbajmy, proszę państwa, apeluję do państwa, zadbajmy o interes przedsiębiorców na dworcu PKS. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zanim udzielę głosu panu prezydentowi, apel zarówno do radnych, jak i do pana prezydenta i do zastępcy. Trzymajmy nerwy na wodzy. Spróbujmy przejść przez tą dyskusję bez docinek, bez głupich komentarzy. Każdy ma swoje zdanie, wypowie je. Myślę, że już przyszedł ten czas, żeby prowadzić tę dyskusję spokojniej. Ja wiem, że się nie da, ale próbować trzeba. Bardzo proszę, głos zabierze pan prezydent Czerniawski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo spokojnie. Spokojnie, ale z pewnym uporem. Spokojnie, ale również z prośbą, aby ktoś, kto chce negować, co ja powiedziałem, dobrze mnie wysłuchał najpierw. Po pierwsze, umowy wszystkim właścicielom kończą się 31 października tego roku. Podjąłem decyzję o przedłużeniu tych umów do 31 października 2014 roku, mając świadomość, że do tego czasu nastąpi przekształcenie własności, o których cały czas mówiłem, dla wszystkich kupców. A więc nie róbmy tutaj komuś wody z mózgu. Nie ma żadnego zagrożenia, oświadczam, nie ma żadnego zagrożenia dla kupców przy dworcu PKS-u. Może wystąpić, i to mówimy szczerze, ewentualnie negocjacja z dwoma czy trzema kupcami, gdzie będzie potrzeba poszerzyć, zdobyć teren pod szerszą ulicę. Ale dzisiaj my o tym nie wiemy. Dlatego ja chcę z każdym kupcem rozmawiać na równych prawach. A więc proszę nie grozić kupcom, że stracą pracę. Mogą stracić pracę, chyba że sami podejmą decyzję o zamknięciu tych lokali. Wydzierżawieniu tych lokali. Co przecież się dzieje tam na tym terenie. Dlatego też, panie przewodniczący, i Wysoka Rado, i Szanowni Kupcy, przekształcenie w inną własność nie robi się w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni. Trzeba było dokonać inwentaryzacji wszystkich działek. Wycenić te działki. Powołać rzeczoznawcę. Będziecie Państwo w tym uczestniczyć cały czas. Następnie przygotować określone decyzje, projekty decyzji, które Wysoka Rada uchwali. Czy PPP wejdzie w tym roku, w przyszłym roku, czy za dwa, czy za pięć lat? Ja na to pytanie nie odpowiedział dzisiaj. Bo to jest rzeczywiście bardzo trudny temat. Panie Przewodniczący, to jest moje oświadczenie po prostu, aby nie było, no już dalej nie dyskutujmy o losie kupców, bo dałem słowo i słowa dotrzymam. Nie tylko dotrzymam, już rozpocząłem całą procedurę dotyczącą przekształcenia własnościowego.
Dziękuję Panie Prezydencie. Bardzo proszę, głos zabierze Radna Bogumiła Odryś.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, właściwie pokrótce Pan Prezydent odpowiedział na moje pytanie. Na ostatniej dzisiejszej komisji padł taki wniosek o właśnie ten proces uwłaszczeniowy poszczególnych tych tak zwanych właścicieli tych jeszcze działek. Moje pytanie brzmiało, ile taki proces, Panie Prezydencie, będzie trwał? Pan powiedział, że w granicach października 2014 rok zostanie on sfinalizowany, z tego co teraz w tej wypowiedzi usłyszałam. Panie Prezydencie, z tego co obserwujemy, tu radni, którzy są szereg kadencji radnymi, doskonale wiedzą, że taki proces trwa nie rok, ale zdecydowanie dłużej. Niektórzy czekają na takie sytuacje, aby coś się sfinalizowało w kategoriach dekady, 10-15 lat. Także no tutaj jest jednak taka dość spora obawa a propos tego procesu uwłaszczeniowego, czy rzeczywiście on tak sprawnie przebiegnie. Wiemy, że są sytuacje, że tworzą się jakieś bariery, że te działki jednak niewłaściwie są wytyczone, że wchodzą w chodnik, w ulicę, że przeszkadza pas energetyczny, telekomunikacyjny i tak dalej, i tak dalej. Ciągle wychodzą takie w trakcie realizacji tej procedury, wychodzą różne bariery i przeszkody. I drugie moje pytanie, więc co do czasu, no tu na tą chwilę usłyszeliśmy, że w granicach roku, ale no takie te przeszkody mogą wyjść. I co wtedy, prawda? I co wtedy? Wiemy doskonale, proszę Państwa, że obecnie trwa tam w tych stronach ogromna inwestycja pod tytułem bardzo blisko miejsce. Śmiem twierdzić, że utrudnienia z tytułu komunikacji, przemieszczania się ciągu pieszego, osób korzystających z targowicy, już były też różne wnioski, interpelacje dotyczące właśnie tam sytuacji, no, parkingowej, niedostatku miejsc i tak dalej, i tak dalej. Więc wrzucenie następnej inwestycji, proszę Państwa, no znów będzie wielkim zagrożeniem i wielkim problemem. Tutaj ja się nie dziwię tym osobom, które są w tych pawilonach i na dzień dzisiejszy pozyskują jakiś produkt brutto, utrzymują swoje rodziny, płacą podatki, co jest bardzo istotne na potrzeby naszego miasta, spore podatki jako przedsiębiorcy. No ta cała sytuacja, proszę Państwa, może ulec dramatycznie zniszczeniu, pogorszeniu, prawda? Więc no tutaj jest ogromne też zagrożenie. Więc dla mnie jako radny to też lokalizacja tej inwestycji. Dlaczego akurat tam? Następna sprawa dotyczy kościelnictwa. Ja wiem, że to jest informacja, ale przeważnie w jakichś informacjach, chociaż jakieś no w procentowym układzie, ile będzie miał wkład partner prywatny, a ile wkładem będzie Urzędu Miasta. My jako radni, no bardzo byśmy chcieli tą informację wiedzieć, bo przecież wiemy, że ciągle mamy dziurę budżetową, ciągle mamy niedosyć różnych finansów, są sytuacje no, kredytów i tak dalej. Także no tutaj też jest taka niejasność sprawy, Panie Prezydencie. Następną sprawą, jeden z argumentów, który Pan dał na plus tej inwestycji, to jest to, że będą tam zlokalizowane, mogę dokończyć, zlokalizowane poszczególne działy Urzędu Miejskiego. Panie Prezydencie, gdzieś tak 15 lat wstecz zrobiono wszystko, aby tak zwane leżące wieżowce na ulicy Dmowskiego, które już nie istnieją, a tam była zlokalizowana właśnie duża część Urzędu Miejskiego, przenieść tu, do ratusza, żeby wszystko było scentralizowane, żeby wszystko było w jednym miejscu. Miało to służyć tak zwanemu dobru publicznemu. A teraz Pan Prezydent wykazuje jako argument, że przeniesione będą niektóre działy tam właśnie, jak będzie wybudowane
zrealizowana ta inwestycja. Zachodzi znów pytanie, czy to będzie udogodnienie dla klientów, petentów Urzędu Miasta, czy to jednak będzie niestety utrudnienie, bo znów będzie zdecentralizowany Urząd Miasta i sprawy klienta, petenta Urzędu Miasta znów będą w 3-4 miejscach. Więc znów będzie dezinformacja. Także chyba to nie jest taki strafiony, że tak powiem, argument. Więc konsensus. Ile czasu będzie jednak ta procedura ogłoszeniowa trwała? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, tak podsumowując, jaki udział procentowy partnera prywatnego i jaki udział procentowy miasta? Jeśli nie w kwotach tak zwanych około czy ogólnych, to chociaż w układzie procentowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. No pan prezydent tak trzyma rękę na przycisku nuklearnym, więc bardzo proszę pan prezydent Czerniawski.
Przepraszam, że nie podałem terminu. Nie tylko wszystkie sprawy będą toczyły się w Urzędzie Miasta. Mianowicie tam jest jedna kwestia, gdzie właścicielem pewnego pasu drogowego jest marszałek województwa. Więc ja muszę wystąpić do marszałka województwa, że przekazał nam. To ułamek jest tam, jest jakiś istotny teren, ale niezbędny i potrzebny. A więc ja sądzę, że pierwszy kwartał przyszłego roku zamkniemy absolutnie całą sprawę. Dlatego przedłużałem umowę do października 2014 roku, wiedząc, że w pierwszym półroczu powinniśmy uregulować wszystkie sprawy własnościowe z właścicielami tych obiektów. Tyle.
Dziękuję panie prezydencie. Głos zabierze radna Wanda Mężyńska.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak szczerze mówiąc, pan prezydent mówi do radnych, żebyśmy zostawili, na razie nie zajęli się tym losem naszych przedsiębiorców, bo im włos z głowy nie spadnie. A ja tak na dobrą sprawę to bym nie powiedziała, że włos z głowy nie spadnie, bo za rok są wybory, zmieni się władza i proszę państwa, może być zupełnie uchwała przewrócona do góry nogami. Nie jestem taka pewna, że uwłaszczenie nastąpi. Gdyby ci państwo mieli uwłaszczenie już w ręku, to sądzę, że na pewno nikt by się o to nie martwił. Ale kto się mówi, że będzie 2014 rok, to naprawdę ja się nie dziwię, że przedsiębiorcy bardzo się denerwują. Ci przedsiębiorcy włożyli bardzo duży wkład. Tam całe życie pracowali na to, żeby tam modernizować, żeby zakupować nowe jakieś tam urządzenia. Czy to są ogromne pieniądze. To są osoby, których to jest życie. To jest chleb dla nich i dla ich rodzin. I przyszłość, to jest przyszłość dla ich dzieci, bo pewnie na pewno ktoś z rodziców będzie przekazywał dalej swoim dzieciom. Także nie jestem taka pewna, żeby ci przedsiębiorcy się nie martwili, tak samo i radni. My jesteśmy wybrani przez osoby mieszkające w Łomży i całe życie będziemy ich bronić. Jeżeli będziemy jeszcze radnymi, na pewno będziemy tego pilnować. I tu zdanie takie na przykład przeczytam. W sytuacji, gdy konieczne będą wyburzenia pawilonu przy ulicy Dworcowej, w obiekcie miejskim zostanie wygospodarowana powierzchnia użytkowa dla właścicieli tych pawilonów. I skąd ci właściciele mogą być pewni, że na pewno dostaną jakieś tam miejsce? Przecież to też wszystko wisi pod znakiem zapytania. Ja nie byłam taka pewna, że naprawdę mogła być spokojna, mając sam pawilon, że coś mnie w życiu, że na przykład coś mnie nie spotka jakaś niespodzianka, ale niespodzianka przykra. Także naprawdę to wszystko jest zawieszone pod znakiem zapytania. I panie prezydencie, 2014 rok, wiemy o tym, że tu już nie będziemy my, jeżeli ktoś z nas przejdzie radnych, tak. Pan prezydent też nie wie, czy będzie wybrany, czy będzie pan kandydował. Może następnemu prezydentowi się podoba co innego wprowadzać? Może będą znów jakieś zmiany? I nasi przedsiębiorcy... Aha, jeszcze będziemy wszyscy, no to daj Boże. Także dziękuję serdecznie, ale naprawdę to uwłaszczenie dla tych przedsiębiorców jest bardzo, bardzo ważne. Ja się nie dziwię, że się ci przedsiębiorcy nie cierpliwią. Jestem całym sercem za tym, a tym bardziej mam tam koleżankę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Proszę o spokój. Już. Tak, możemy wrócić do tematu. Kolejny głos w dyskusji, radna Bernadeta Kielińska.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim nie możemy patrzeć po koleżeńsku, bo to nie powinno być dla nas mieć znaczenia. I teraz ja zacytuję
słowa pana prezydenta, lubię bardzo cytować. Że ktoś robi wodę z mózgu. Panie prezydencie, kto komu robi wodę z mózgu, ja robię komuś wodę z mózgu, to ja panu powiem. Jeżeli na komisji pan prezydent Dobosz mówi nam, przekazuje ustnie, że ci państwo zgadzają się na wszystko, są zadowoleni, zaakceptowali, to kto komu robi wodę z mózgu, jak ja wiem co innego? Że to jest nieprawda. I ja chciałam z tymi państwa, żeby ci państwo najpierw z nami się spotkali, powiedzieli, że rzeczywiście oni tego chcą, co pan prezydent mówi, bo jak podkreślam, nie mam zaufania do pana prezydenta, a przynajmniej mam duże i ograniczone, jednego i do drugiego. Więc, panie prezydencie, żeby było panu lżej, to ja nawet do siebie nie mam zaufania. Trzeba mieć, za człowiek nigdy, na co go będzie stać. Także każdy jeden. I tu nie ma wyjątków. Ja nic takiego wielkiego nie odkryłam. No taka prawda jest. Wiadomo, komu to odbije, nie? Słuchajcie państwo, jeżeli pan prezydent mówi, że się musi tyle rzeczy załatwić z marszałkiem, ten bałagan z tymi działkami, różne rzeczy, a chcesz tutaj błogosławieństwa naszego, zróbmy ten porządek z działkami, dajmy ludziom te działki i zróbmy to wszystko po kolei, bo to cały czas, ja znów użyję tego słowa, dla mnie to śmierci, no jak można tak szybciutko i od tyłu to wszystko robić? Panie prezydencie, żeby pan uruchomił swoje służby, tylu pracowników pan ma, to uwłaszczenie szybko będzie. Zróbcie to uwłaszczenie, ludzie czekają 20 lat, zróbcie to tak szybko. Panie prezydencie, no po prostu wyściskam pana od razu, naprawdę. I nie będę się czepiać, no, przynajmniej przez jedną sesję, no. Także... I jeszcze pan prezydent do takiego powiedział, że no będą negocjacje z ludźmi tam, jeżeli ewentualnie będą wyburzane te pawilony. Panie prezydencie, to jeżeli ludzie będą mieć na własność, to też można negocjować z nimi. Oni będą się czuć bezpiecznie. Także nie chcieli tak dogodzić tym przedsiębiorcom z tym, co się zgłosili i chcą coś tam zrobić interes na tym. Pomyślmy o tych ludziach na tym dworcu. Dziękuję.
Dziękuję, proszę o spokój, apeluję cały czas o to, żeby w miarę sprawnie to przebiegała ta dyskusja. Panie prezydencie, to może radny Grzymała i wtedy pan zakończy. Bardzo proszę, głos ma radny Andrzej Grzymała.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Ja chciałbym dbać i dbam nie tylko o tych, którzy tam prowadzą działalność gospodarczą, ale także i o miasto. I do pana prezydenta. Czy dokonano analizy na podstawie ustawy? Na podstawie ustawy trzeba dokonać analizy danego przedsięwzięcia. Kto, jaka firma wykonywała tą analizę? Kto wykonywał tą analizę, bo być może nie firma? Czy był jakiś przetarg na to? I pan Dobosz, wiem, że prowadził szkolenia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkoda, że u nas, panie prezydencie, takiego szkolenia nie było. W ramach Instytutu, bo patrzę, że oddelegowanych jest dwóch członków Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego do pomocy nam, żeby wspomóc nas przy tej inicjatywie. Poza tym, jeśli wykreślimy te pawilony tam z tego miejsca, ile tego miejsca tam zostaje? Nie wiem, jaki partner prywatny zdecyduje się, by tam zainwestować, skoro tam zostanie już naprawdę niewiele miejsca. Chyba, że myślimy o jeszcze jakimś terenie, który po prostu dołączymy do tej inwestycji. Poza tym mam jeszcze takich parę pytań. Okres trwania umowy o partnerstwie publicznym, bo to będzie bardzo ważna, istotna sprawa. Dlaczego 30 lat? Ale to już w wyniku negocjacji nastąpi. Dlaczego na przykład w toku zgłoszonych dotychczas publicznie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przez Urząd Miasta trzech ogłoszeniach o partnerstwie publiczno-prywatnym tak drastycznie zmniejszono wymagania co do posiadania przez partnera prywatnego zdolności kredytowej, bo zmniejszono z 45 milionów do 2 milionów. I czy wiemy już coś na temat zdolności kredytowych tych partnerów prywatnych, którzy chcą zainwestować tutaj? Także no, prosiłbym o to wiedzę i szczególnie właśnie dlatego dzisiaj podjęcie tej uchwały jest w miarę troszeczkę za szybko, gdyż nie mamy aż tak dokładnej wiedzy na ten temat. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Bardzo proszę, głos zabierze radna Elżbieta Robczyńska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Goście, ja chciałam zapytać Pana Prezydenta o kalendarz wykonywanych prac związanych z galerią przy dworcu PKS i również z projektem Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne w Łomży. Czy może Pan Prezydent nam powiedzieć kalendarzowo, kiedy to te prace miałyby się odbywać, w jakim okresie i czy w okresie realizacji projektu tego Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przedsiębiorcy będą wyłączeni z prowadzenia działalności gospodarczej? Bo ja nie wyobrażam sobie, jeżeli będą trwały prace związane z inwestycją, państwo będą prowadzili działalność gospodarczą. To ze względu nawet na przepisy BHP nie będzie miało miejsca i zrozumiałe jest, że państwo muszą wiedzieć o tym, że co, będą na urlopach. Ja tego nie rozumiem. Bym bardzo prosiła, żeby wytłumaczyć nam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, głos w dyskusji zabierze radny Janusz Mieszkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci, Szanowni Zebrani. No jest problemem podjęcie dzisiaj rzeczywiście tej decyzji, bo też no, mamy wiele niewiadomych. Przy czym chciałem zwrócić uwagę, przynajmniej w moim mniemaniu, że proponowana uchwała jest no, zaledwie niekonkretna i taka dosyć enigmatyczna, a dobrze by było, gdybyśmy stanowili prawo, z którego by wynikały no, jednoznaczne działania, zadania. Już nawet we wniosku znajdujemy na przykład takie stwierdzenie, że podmiot publiczny nie przeniesie własności żadnych nieruchomości na rzecz partnera prywatnego. Ale to nie wszystko. Pokrótce zaraz pisze się, że nie jest jednak wykluczona w tym zakresie zmiana stanowiska w toku negocjacji. To jak to nie przeniesie, czyli będziemy negocjować? To jest strasznie niekonkretne. Nie przeniesie, to trzeba postawić kropkę. To nie przeniesie. A jeżeli przeniesie, a może, jeżeli nie przeniesie, a może nawet będzie przenosił, to wszystko jest i zamknięte, i otwarte. Nie wiadomo, o co chodzi. Dalsze tego typu stwierdzenia, proszę Państwa, już w samej uchwale. Planowany okres funkcjonowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia po jego oddaniu do użytkowania. Tutaj należy zapytać, kiedy to będzie oddane do użytkowania, bo za 5 lat to już trzeba dołożyć 5 lat. Ma wynosić do 30 lat i w tym samym zdaniu. Chyba, że partner prywatny wykaże w ofercie, że nakłady na przedsięwzięcie.
Proszę nie przeszkadzać.
Poczekaj, ja poczekaj. Chyba jestem w trakcie zdania. Właśnie ten przecinek. Chyba, że... Może Państwo wtedy do mikrofonu, że ja chętnie pomogę. Chyba, że partner prywatny wykaże w ofercie, że nakłady na przedsięwzięcie uzasadnić będą zawarcie umowy na okres dłuższy lat. Czyli już w tym samym zdaniu do 30 lat, a nawet powyżej 30, a jak do tego dołożymy jeszcze jakiś tam okres wykonywania tego przedsięwzięcia, na przykład 5 czy 10 lat, bo nie wiemy, to mówimy o dalekim okresie. O bardzo długim okresie i w zasadzie wszystko jest zamknięte i otwarte. No więc tutaj myślę, że należałoby to precyzować. Do 30 lat to do 30, proszę Państwa, 30 lat to jest długi okres. A w życiu człowieka to już jest bardzo długi. I następne tego typu zdanie. Miasto Łomża nie przeniesie własności żadnej z nieruchomości na rzecz, to mówiłem, bez zgody Rady Miejskiej. Przeniesienie będzie przedmiotem negocjacji. Jeśli nie przeniesie,
ale negocjacje mogą być, to wtedy zobaczymy.
Następne moje zdanie, niekonkretne zapisy w uchwale. Paragraf 1, odnośnik 1, gdzieś tam ta trzecia kropka. Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej szereg funkcji, spośród których jako przykładowy wymienić można. No w uchwale to przykładów nie dajemy, bo w uchwale mówimy konkretnie, że uchwalamy tak, tak albo tak. Po prostu zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej szereg funkcji, tu wymienić te funkcje. Czyli rozrywkowe, jak tu jest podane, gastronomiczne, bankowe, bo to wszystko jest. Bankowe, medyczne, ubezpieczeniowe, biurowe, hotelowe, handlowe, administracyjne, transportowe. Trochę dużo tego, po prostu napiszmy, że wszystko. Proszę Państwa, pytanie zdaje się takie zasadnicze. Czy my mamy pewność w ogóle, że tam przez okres 30 lat będzie funkcjonował PKS? Bo zdaje się, że on dzierżawi czy do jakiejś zasady wynajmuje od miasta. A co będzie, jeśli PKS przeniesie się w inne miejsce? Czy jest jakieś zapewnienie ze strony PKS-u, czy ktoś o tym myślał, aby w jakiś sposób utrwalić to miejsce i jego funkcję transportową? Bo myślę, że to by było wskazane, bo jeśli PKS się w ogóle rozwieśli, to jakby wybudujemy i nie będzie wiadomo dla kogo. Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzić będzie z pobierania pożytków z części komercyjnej. Nie przewiduje się dopłat miasta. No ta konwencja jest podobna. Jak z części komercyjnej, to moim zdaniem postawić kropkę i nic nie przewidywać dalej. Po prostu z części komercyjnej. Tak całościowo podsumowałbym to tak. No należy by zwrócić uwagę na cele, które nam przyświecają, jeśli chcemy podjąć bo pomysł jest dobry, ważny, jak najbardziej. Tutaj trzeba to pochwalić. Jest to próba rozwiązania jakiegoś problemu. Ale musimy się zastanowić, co my, mieszkańcy Łomży, będziemy z tego mieli, co będzie z tego miała Łomża. Tak w istocie to przekazujemy działkę, wyłaniamy osobę, która na tej działce postawi infrastrukturę i będzie z niego pobierała pożytki. Po 30 latach być może zostanie to zwrócone, bo to tak jak mówiłem, no, podlegać będzie negocjacji, zostanie zwrócone miasto. Z tego co wiem, to ogólnie w prawie chyba tak jest, że jeśli na jakiejś działce sytuuje się jakikolwiek budynek, to on jest przypisany do tej działki i do tego właściciela. Także to, że oni będą zwracali po 30 latach, to żadna łaska. Po prostu powinni ci zwrócić. Ja myślę, że tak. No 30 lat to jest bardzo długo. 30 lat bardzo długo i nad tym należałoby się zastanowić. I nad tymi celami dalekosiężnymi. W jaki sposób związać się z przedsiębiorstwem PKS, ażeby zapewnił, że tam będzie funkcjonował, a te sprawy krótkoterminowe, krótkookresowe to te, o których mówili moi przedmówcy, czyli sprawa kupców tutaj, którą należy generalnie wyjaśnić, wyczyścić, tak żeby nie było niedomówień. Podsumowując, powiedziałbym tak, inicjatywa dobra, pożyteczna, wymaga dopracowania, z tym, że no, myślę, że tę uchwałę to bezwzględnie trzeba przerobić, bo nawet tutaj kolega poprawki dał 3 i myślę, że nieco wystarczające. Także mimo wszystko sugerowałbym, o czym tutaj wspominał któryś z moich przedmówców, należałoby jednak do tego odsunąć to w czasie i zastanowić się nad tym. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Mamy podobną sytuację, panie prezydencie. Niech się wszyscy wypowiedzą i wtedy pan Bordeaux. Czyli przewidujemy dalszy rozwój tej dyskusji, tak? Myślałem, że już tyle zostało powiedziane, że należy ją skończyć, ale okej. Okay. Dobrze, pan prezydent, dobrze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Padło dużo pytań, dużo zagadnień, dużo kwestii, do których należałoby się stosunkować, gdyż rozumiem, że mamy dyskutować merytorycznie. Żeby zacząć dyskusję merytoryczną, trzeba sobie chyba
pozwolisz o kilka słów wstępu, który, jak sądzę, należy się mieszkańcom Łomży. Zadajmy sobie takie proste pytanie. Czy miasto Łomże stać na nowy dworzec PKS i nową infrastrukturę w tym miejscu? Pytanie oczywiście retoryczne. Nie mamy środków, żeby zrewitalizować dworzec PKS i zagospodarować ten teren i tą przestrzeń. Dwa lata temu podjęliśmy pierwsze prace dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagadnienie jest o tyle trudne, gdyż nie ma na naszym terenie tak zwanej dobrej praktyki w tym zakresie. Zagadnienie niesie ze sobą potrzebę uregulowania w formie umowy między partnerem publicznym a partnerem prywatnym wielu zagadnień, między innymi o charakterze prawnym, organizacyjnym, technicznym itd., itd., a przede wszystkim finansowym. My posiłkowaliśmy się pomocą Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, firmy, która specjalizuje się w doradzaniu samorządom właśnie w toku negocjacji, w toku przygotowywania takiego procesu, aby móc pozyskać partnera prywatnego, krótko mówiąc firmę, która będzie chciała wyłożyć pieniądze w Łomży po to, aby wybudować m.in. dworzec PKS niezbędną infrastrukturą za swoje własne środki na terenie miasta. My jesteśmy jako miasto właścicielem terenu dworca PKS, również w tej części, która obejmuje pawilony. Jest to objęte działkami, które zostały wymienione w informacji, która została Państwu przekazana na początku. I pokusiliśmy się o pracę, która miała zmierzać do następującego rezultatu. Połączenia funkcji publicznych i funkcji komercyjnych w jednym miejscu. Funkcje publiczne, jakie chcieliśmy, aby w tym miejscu były realizowane na rzecz mieszkańców i miasta, to jest obsługa pasażerska, ruchu pasażerskiego, czy to klientów PKS, czy innych przewoźników komunikacji pozamiejskiej, usytuowanie w tym miejscu tak zwanego centrum przesiadkowego, co miałoby polegać na tym, że tam się będą krzyżowały linie komunikacji miejskiej MPK, zostawienie pewnej powierzchni na przyszłe ewentualne rozwiązania dotyczące komunikacji kolejowej i reaktywacji połączeń pasażerskich w ramach dworca PKS. I jednym słowem, taka adaptacja na nowo tego terenu, aby mógł on spełniać nowe funkcje, oczywiście w nowych warunkach architektonicznych i finansowych. A dlaczego finansowych? Tak jak zaznaczyłem na wstępie, nas na to nie stać. W związku z tym chcemy sięgnąć po pieniądze partnera prywatnego. I partner prywatny mówi, ok, pieniądze będą, w zamian za to ja będę miał prawo wybudowania budynków, które będą mi przynosiły dochody. Rachunek ekonomiczny w każdej sytuacji, czy małego, czy dużego podmiotu, jest bardzo prosty. Wyłożę wtedy pieniądze, jeżeli na nich będę mógł uzyskać godziwy dochód. I ten dochód w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy bardzo klarownych, przejrzystych zasadach może być realizowany przez partnera prywatnego, jeżeli będzie miał możliwość korzystania z terenu, na którym usytuuje, jak się zakłada, powiedzmy, dwa budynki komercyjne. Byłyby to budynki przeznaczone na działalność handlową, usługową itp. itd. Szeroko wymienianą tu w informacji, o której pan Mieszkowski powiedział, tak, aby na tym etapie nie ograniczać możliwości zagospodarowania tego terenu, gdyż musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli ktoś wyłoży 50 milionów złotych na budowę centrum, w ramach którego będzie tak zwany obiec miejski, to znakomitą część będzie, no, wszystko będzie chciało uzyskać w toku długiego okresu najmu tych obiektów, najmu powierzchni komercyjnej. Dlatego pojawia się tak długi okres, bo może się okazać, że w
krótkim okresie czasu nakłady, które zostały poniesione na budowę centrum, nie będą mogły być zwrócone. W związku z tym prosty rachunek ekonomiczny skłoni tego inwestora do zaniechania rozmów i prowadzenia dalszych negocjacji. Co my chcemy osiągnąć? Chcemy pozyskać powierzchnię. Zakładamy, że może to być odrębny budynek, w ramach którego będzie usytuowany dworzec PKS, w ramach którego może być usytuowana powierzchnia przeznaczona do obsługi pasażerów, w tym również powierzchnia dedykowana drobnemu handlu i usługom. To jest bardzo ważny element. Czyli moglibyśmy na tym samym poziomie lub w antresoli zlokalizować drobny handel i usługi, które korzystałyby z faktu, że przepływać będą tamtędy setki, a może i tysiące osób. I jeżeli nam się uda wynegocjować, uzyskać dodatkową powierzchnię na cele publiczne. Bez definiowania na dzień dzisiejszy, czy to musi być urząd miejski, czy na przykład nie może być to jakaś instytucja miejska. I uważam, że te założenia, które nam przyświecały na początku naszych prac, są założeniami, które po pierwsze winny mieć wsparcie Rady, dlatego pokusiliśmy się o to, żeby zebrać dotychczasowe prace i informacje i przedłożyć Państwu projekt tej uchwały w sprawie przyjęcia celów i założeń projektu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży, mimo że z ustawy o koncesji nie wynika żaden obowiązek w tym zakresie, mimo że nie wynika żaden, powtórzę, ale chcemy, żeby nie padł za 3 czy 4 miesiące, a może za pół roku, gdy dobrniemy do końca negocjacji, zarzut, że Szanowna Rada nie akceptowała tych założeń negocjacyjnych i nie wiedziała, co jest celem naszych negocjacji. Chcemy tego uniknąć. Chcemy razem z Państwem mieć świadomość i podjąć decyzję. Proszę bardzo, negocjujcie na wstępnych warunkach, które są określone w uchwale Rady Miejskiej, po to, żeby osiągnąć cel, do którego zmierzamy. Oczywiście dzielcie się z nami informacjami tam, gdzie będą wymagane stosowne uchwały Rady Miejskiej. To jest oczywistość, bo takie będą wymagane na przykład, gdyby doszło do sytuacji, że część tego terenu będzie własnością partnera prywatnego po okresie upływu umowy koncesyjnej. Tylko w takiej sytuacji, w żadnej innej. Samo zawarcie umowy o koncesję nie wymaga zgody Rady Miejskiej, ale my do tego nie chcemy doprowadzić, żeby Państwo nie akceptowaliście takich rozwiązań. Dlatego też, szanując wysiłek partnera prywatnego, tych trzech podmiotów, firmy Łomżyńskie Centrum Komunikacyjne, Warszawa, Negresko Hurtownia Lodów, Prożonek, Warszawa, Nadinwest 7, Warszawa, spółek, które w dwóch przypadkach są spółkami celowymi do realizacji tego projektu, wystąpią, już wystąpiły i będą uczestniczyć w negocjacjach, szanując ich wysiłek i czas, chcemy na dzień dzisiejszy móc powiedzieć tym spółkom, tym firmom: Szanowni Państwo, mamy legitymację, mamy delegację ze strony Rady Miejskiej, żeby z Wami prowadzić negocjacje w tym zakresie, bo Rada Miejska akceptuje cele, które sobie założyliśmy. Oczywiście początek negocjacji, koniec negocjacji, środek, to wszystko, to co się wydarzy, będzie przedstawiane Państwu w sposób absolutnie szczegółowy, oczywiście z zachowaniem zasad poufności, gdyż na pewno nie będziemy mogli przedstawiać ofert poszczególnych kandydatów, gdyż to kłóciłoby się w zasadzie zasadą negocjacji. Dodam, że powołany został specjalny zespół, 9-osobowy. Staraliśmy się, aby spośród pracowników urzędu wyłonić osoby, które branżowo będą w stanie wnieść wartość dodaną do negocjacji. Dodatkowo poprosiliśmy, aby Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, oczywiście nie za darmo, ale płatność jest dopiero po zakończeniu negocjacji, towarzyszył nam i prowadził działalność doradczą, po to, abyśmy nie popełnili po drodze błędu. Nie ukrywam, że decydujące na pewno byłyby w toku negocjacji kwestie natury finansowej, kwestie natury ekonomicznej, ale my rysujemy sprawę miasta. Nie przewiduje się dopłat miasta. To jest bardzo ważny element. Nie zamierzamy dopłacić złotówki do projektu Centrum Handlowo-Komunikacyjne. Mówię o nakładach inwestycyjnych. Czyli krótko mówiąc, partner prywatny ma już wyznaczony pewien pułap, pewien limit. On musi wziąć na swoje barki ciężar finansowania inwestycji. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli Państwo dokonacie wyceny, nawet pobieżnej, szacunkowej, wartości nieruchomości o powierzchni 1,40 ha, która jest przedmiotem projektu, nawet jeżeli uwzględnicie ceny, jakie zapłacił Lidl obok, a była ta kwota, o ile pamiętam, około 700 zł za metr, to żebym się nie pomylił, a dojdziemy do może niespełna 10 milionów złotych wartości tej nieruchomości, przy czym oczywiście ta cena, którą podałem, mogła być ceną już nieco nieaktualną w sytuacji spadku wartości gruntów, to może się okazać, że to, do czego zmierzamy, czyli do tego budynku, do tej wartości dodanej, tej powierzchni miejskiej, będzie miało wartość o wiele wyższą. W związku z tym ze strony partnera prywatnego może paść argument, proszę Państwa, oczekujecie obiektu czy budynku o wartości 20 milionów złotych, czy 15 załóżmy, a chcecie w zamian dać wiano w wysokości 8-9 milionów złotych. To się nie styka. To nie są wartości, które są współmierne. W związku z tym może paść argument w toku negocjacji, że owszem, umowa koncesyjna na przykład na 25 lat, bo w tym okresie nasze nakłady się zwrócą, ale w zamian za to, że Państwo otrzymujecie budynek, nakłady poniesione przez nas, przenosicie własność pozostałych gruntów na naszą rzecz. Dlatego my w tej uchwale w sposób bardzo ogólny staramy się zarysować przestrzeń negocjacyjną dla naszego zespołu, korzystając oczywiście z zapisów ustawy o koncesjach. To nie są rzeczy wymyślone przez nas, tylko te zapisy są efektem właśnie tejże ustawy. Jeżeli chodzi o to, czy my się śpieszymy, czy nie, proszę Państwa, czy pośpiechem można nazwać proces, który trwa, powiedzmy drugi rok i odbyło się już trzy zaproszenia do negocjacji, z których dwa okazały się bezskuteczne i to trzecie przyniosło wyłonienie trzech partnerów. Jeżeli to ostatnie nie wyłoniłoby partnerów do negocjacji, po prostu zakończylibyśmy proces z PPP. Poszlibyśmy w stronę tradycyjnej transakcji polegającej na sprzedaży nieruchomości partnerowi, który zaoferuje dobre warunki, ale niekoniecznie takie rozwiązania, które nas by satysfakcjonowały. Jeżeli chodzi o to, dlaczego spadły nasze kryteria, czy zostały obniżone, właśnie dlatego, że nie mieliśmy możliwości zaoferowania atrakcyjnych rozwiązań finansowych. Bo my od początku mówiliśmy, że miasta nie stać na współfinansowanie inwestycji. W związku z tym grono partnerów, którzy chcieli z nami rozmawiać, mimo że na początku było dość liczne, gwałtownie się kurczyło. Bo w wielu rozwiązaniach partnerstwa publiczno-prywatnego jest tak, że miasto współuczestniczy w finansowaniu inwestycji w ten czy w inny sposób. Czyli wtedy koszty i ryzyko inwestycji dla inwestora prywatnego jest dużo mniejsze. My w swoich założeniach wszystkie ryzyka finansowe przenosimy na partnera prywatnego. Krótko mówiąc, jak coś się nie powiedzie, to nie nasza sprawa. To są założenia trudne dla tych, którzy chcą inwestować swoje pieniądze. O tych ryzykach będziemy oczywiście negocjować z poszczególnymi partnerami. Dodam tylko, że na końcu tego etapu negocjacyjnego, który miałby się odbyć, a on potrwa, jak zakładam, około pół roku, zostanie wypracowana jedna oferta, ona zostanie przez nas przygotowana, jedne warunki specyfikacji przetargowej i to my to ogłosimy i na tą ofertę, na te warunki będą musieli odpowiedzieć nasi partnerzy, jeżeli się w międzyczasie nie wycofają. Czyli krótko mówiąc, będą musieli się odnieść do tych warunków i im korzystniejsza będzie oferta poszczególnego partnera, tym będzie ona dla nas atrakcyjniejsza. Jeżeli my wystawimy, że interesuje nas na przykład dzierżawa rzędu 30 lat, a ktoś zaproponuje 25 lat, jeżeli my powiemy, że nas interesuje powierzchnia użytkowa budynku miejskiego, no załóżmy 2000 metrów, a ktoś nam zaoferuje 2200, a ten następny podmiot 2300, to wiemy, kogo wybierać. I tak dalej, i tak dalej. Elementów oceny jest kilka, co najmniej kilka. Ja mówię o tym tak przykładowo, żebyście Państwo zrozumieli, na czym polega trudność procesu partnerstwa, bo nie dość, że musimy to zrobić bardzo, bardzo poprawnie i pioniersko oczywiście, to musimy doprowadzić do sytuacji, że osiągniemy zakładane cele, a jednocześnie partner prywatny również będzie miał szansę zarobienia pieniędzy. Proszę Państwa, no, powinienem się odnosić do poszczególnych wystąpień Państwa radnych, ale do takich sformułowań, że tam nie do końca posługuję się prawdą i tak dalej, no tylko na księżyc, w ogóle nie będę się odnosił. Uważam to za totalną bzdurę i uwłaczającą mi. Dlatego nie będę tego komentował. Dlaczego tam? Dlaczego w tym miejscu realizujemy taką inwestycję? No, odpowiedź nasuwa się sama. Miejsko Centrum Handlowo-Komunikacyjne jest to miejsce dedykowane do tego, żeby służyć komunikacji miejskiej i pozamiejskiej. Od razu odniosę się do PKS-u. Proszę Państwa, ustawa o transporcie publicznym nakłada obecnie na samorządy obowiązek finansowania dworców. To takie rozwiązanie, o którym mówiłem na komisji, które niestety tak naprawdę zmusza samorządy do pokrywania kosztów funkcjonowania dworców i udostępniania tych dworców za symboliczną złotówkę, która została dosłownie zapisana w ustawie, wjazdów wszystkich przewoźników. My obecnie mamy podpisaną umowę najmu z przedsiębiorstwem komunikacji samochodowej w Łomży i na razie ta sytuacja nas nie dotyczy. Natomiast gdy doprowadzimy do realizacji inwestycji i powstanie dworzec, wtedy będziemy musieli zmierzyć się z tym problemem i niewykluczone, że administratorem dworca nie będzie PKS, tylko na przykład jednostka miejska, na przykład MPGKiM lub jakaś inny zakład budżetowy lub wręcz spółka miejska. Dlatego, że tak wynika z logiki ustawy, że my ponosimy koszty i my musimy udostępniać przewoźnikom. W związku z tym PKS może być w takiej sytuacji traktowany w sposób oczywiście równorzędny jak inni partnerzy, jak inni przewoźnicy, którzy ubiegają się obecnie o dostęp, możliwość zatrzymywania się na dworcu w Łomży. Czy były analizy? Oczywiście były analizy prowadzone, była analiza wykonywana przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ja szkoleń z zakresu PPP nigdy nie prowadziłem, natomiast zostałem decyzją prezydenta przewodniczącym tego zespołu, o którym wspominałem na komisji, składającego się z pracowników Urzędu Miejskiego. Jako przewodniczący wspólnie z zespołem pracujemy nad tym, aby dobrze się przygotować do tych negocjacji. Dodam, że odbyło się już 6 spotkań, w ramach których musieliśmy się odnieść do pytań, które się pojawiły ze strony tych partnerów prywatnych. Pytania były szczegółowe, bardzo konkretne, dotyczyły wielu dziedzin. Został przygotowany wstępnie pewien harmonogram spotkań, które również zostały rozbite na pewne moduły merytoryczne. I zdajemy sobie sprawę, że po drugiej stronie będziemy mieli do czynienia z fachowcami, którzy będą chcieli uzyskać dla swoich podmiotów jak najlepsze rozwiązania. Staramy się, aby to było bardzo czytelne. Wszystkie spotkania są nagrywane, sporządzane są protokoły, po to, żeby unikać potem jakichś niejasności. Naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji partnerstwa za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie. Cena, jaką płacimy za zaaranżowanie takiego finansowania dworca, jest ceną bardzo bardzo powiedziałbym dużą, bo wymagającą dużego nakładu pracy, podczas gdy można byłoby to spróbować realizować teoretycznie w sposób inny. Na dzień dzisiejszy uważamy, że takiej możliwości nie ma, natomiast cel, jaki nam przyświeca, jeszcze raz powtórzę, jest celem, który jest godny tych nakładów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o projekt tej uchwały, zanieśliśmy po uwagach Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości pewne zmiany i według mojej opinii łączenie dwóch kwestii, mianowicie kwestii rozstrzygnięć dotyczących uwłaszczenia z kwestią podjęcia negocjacji, doprowadzi do sytuacji, że te negocjacje mogą się rozpocząć powiedzmy pod koniec tego roku albo wręcz w przyszłym roku, bo jeżeli początkowo, czy najpierw miałaby być kwestia uregulowana uwłaszczenia osób pracujących w pawilonach, a później rozpoczęto negocjacje, no to w sposób oczywisty widzimy, że tracimy co najmniej pół roku na to w tym zagadnieniu. I może się tak okazać, ja nie twierdzę, że partnerzy pozostaną nam wierni, czy też nie, ale może się tak okazać, że nie będzie z kim negocjować takiej formuły, takiego rozwiązania, bo partnerzy też mają jakieś swoje plany. Są to firmy komercyjne, które mają do dyspozycji nie tylko naszą ofertę, mają do dyspozycji na pewno wiele różnych ciekawych projektów w kraju. I druga sprawa, tu chciałem się odnieść do propozycji pana przewodniczącego Głaza, który szczególnie do wniosku dotyczącego włączenia pawilonów przy ulicy Dworcowej, bo taki jest sens zmiany w paragrafie pierwszym, podpunktu drugi. Otóż proszę Państwa, od samego początku, gdy rozmawialiśmy zarówno z kupcami z targowiska miejskiego, na te spotkania zaproszaliśmy przedstawicieli właśnie pawilonów, zawsze podkreślałem, że naszą intencją jest utrzymanie miejsc pracy. Utrzymanie tych miejsc pracy miałoby polegać na tym, w chwili obecnej, że pawilony przy Alei Legionów zostałyby przeznaczone do procesu tak zwanego uwłaszczenia, czyli użytkowania wieczystego. Natomiast ze względów czysto technicznych, czysto projektowych, nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, czy nie będzie potrzebna korekta i wyburzenie części pawilonów zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej. Wszyscy, jak Państwo tu siedzicie, wiecie, jak wygląda obecnie wjazd na dworzec PKS. Jest to teren trudny, już obecnie mocno obciążony z uwagi na istniejące tam targowisko miejskie. I naprawdę wierzcie Państwo, że ze względów czysto technicznych może się okazać, że celem stworzenia sprawnego komunikacyjnie układu w tym regionie, w tym miejscu, należy nieco zmodyfikować na przykład przebieg ulicy Dworcowej, a przede wszystkim wloty, wjazdy na teren centrum komunikacyjnego i handlowego. I dlatego zawsze zastrzegaliśmy, lojalnie i uczciwie uprzedzaliśmy wszystkich naszych partnerów, że w toku negocjacji, gdy będą już gotowe pierwsze rozwiązania i pierwsze przymiarki techniczne, może się okazać, że będziemy z właścicielami tych pawilonów przy ulicy Dworcowej rozmawiali o rekompensacie, o pewnych kwotach odszkodowań. I te kwoty odszkodowań chcemy również wynegocjować od partnera prywatnego. Jest to niezmiernie ważne, bo może się okazać, że sytuując tak duży obiekt komercyjny i budynek miejski, gdzie będą na pewno setki pojazdów parkowały, a na pewno tysiące ludzi przewijały się przez to miejsce, że takie rozwiązanie wymaga poszerzenia wjazdu, przebudowy, przeprofilowania itd., itd. To są tylko tego typu kwestie. Nie jest naszym celem burzenie dla burzenia, dlatego że nam się nie podobają pawilony przy ulicy Dworcowej. Wręcz przeciwnie. One mogłyby dalej funkcjonować, ale może się okazać, że ze względów technicznych, jeszcze raz powtórzę, jest to wymagane. Co mamy w zamian oprócz rekompensaty? W tym budynku miejskim chcieliśmy Państwu zaproponować miejsce do prowadzenia, do kontynuacji działalności gospodarczej. I naszym założeniem jest to, że inwestycja byłaby realizowana bez szkody dla istniejących obiektów. W tym znaczeniu, że prowadzona byłaby działalność przy Alei Legionów, to absolutnie bez jakiegokolwiek uszczerbku. Natomiast w przypadku tych pawilonów przy ulicy Dworcowej stosownie do jakby logiki procesu budowlanego. Chcielibyśmy, aby powstał na początku, no nie wiem, to jeszcze nie jest przedmiotem negocjacji i dyskusji szczegółowej, ale powstał obiekt miejski, do którego można byłoby w pewnym momencie przenieść te osoby, które prowadzą działalność przy Dworcowej. Dlatego też, jeżeli Państwo przyjmiecie taką uchwałę, która wyłącza z terenu realizacji projektu obszar zajęty przez pawilony handlowe i ciągi komunikacyjne obiektów zlokalizowanych czy komunikacyjnej i postawimy tu kropkę, to będzie oznaczało, że wyłączamy wszystkie obiekty z projektu. Ja panu przewodniczącemu Głazowi zarzuciłem chęć torpedowania projektu Centrum Handlowo-Komunikacyjnego na komisji. Użyłem takiego sformułowania, gdyż może się okazać, że będzie to, jeszcze raz powtórzę, ze względów technicznych przyczyna uniemożliwiająca lokowanie takiego centrum w tym miejscu. I oczywiście, można powiedzieć, to wtedy Państwo wystosujecie do nas stosowny wniosek o zmianę uchwały, ale nie oszukujmy się, to nie będzie już to samo. My na dzień dzisiejszy musimy sobie powiedzieć, pawilony przy Alei Legionów są niezagrożone. Pawilony przy ulicy Dworcowej są zagrożone z uwagi na konieczność przyjęcia rozwiązań komunikacyjnych. I ja się pod tym zawsze będę podpisywał, jakkolwiek chciałbym, żebyście Państwo upoważnili mnie do prowadzenia negocjacji w takim duchu, że mamy zminimalizować ewentualne wyburzenia. Zminimalizować. Czyli jeżeli będziemy mieli do wyboru szerszy wjazd, ale będzie możliwość zaoszczędzenia jakiegoś pawilonu, że to ma być nasze stanowisko negocjacyjne. I tylko tyle. Pod tym osobiście jako osoba, która ma prowadzić negocjacje, a wiem, że partnerzy będą stawiać pewne warunki, chciałbym się pod tym podpisać. I nie robię tego dlatego, żeby torpedować pomysł pana przewodniczącego, jak używam już tego sformułowania, tylko po to, żeby to miało tak zwane ręce i nogi. Tak zwane ręce i nogi. Bo jeżeli przystąpimy do realizacji i wjazd będzie za wąski, proszę Państwa, pytania pryncypialne. Chcemy tego dworca w tej formule, czy też czekamy na lepsze czasy finansowe? Jeżeli chcemy, to oczywiście nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby modyfikować treść każdej uchwały, to oczywiście Państwo władztwo. Natomiast naszą intencją jest pokazywanie w sposób zupełnie uczciwy, do czego zmierzamy, jakie są trudności, jakie są uwarunkowania i w rękach Szanownej Rady jest decyzja w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Prezydencie. Mam dwa zgłoszenia. Proszę już o zgłoszenia kolejne, bo jeżeli nie będę widział następnych zgłoszeń, zamknę dyskusję. Kto chce jeszcze zabrać głos? Teraz mam ostatni moment, żeby się zgłosić. Tak, ja mówię do radnych, to spokojnie. Nie widzę. W takim razie trzymamy jeszcze wypowiedzi w toku tej dyskusji radnych. Radny Maciej Głaz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ja nie chcę storpedować tego. Nie jest to moim zamiarem, tym bardziej, że na dzisiejszej komisji odczułem, że państwo, którzy są właścicielami lokali, też chcą tej inwestycji. Jest to naturalne. Zwiększy się ilość osób, które będą tam przebywać. Tym samym zwiększy się możliwość lepszego handlu, lepszego świadczenia usług. Ale na dzień dzisiejszy, tak jak podkreślałem na komisji, ci państwo nie mają pewności, szczególnie ci przy ulicy Dworcowej, że raz dostaną odszkodowania. Nie mają żadnej pewności. Dwa, że uzyskają miejsca w tym budynku wybudowanym i czy nie będą wiedzieli, kiedy to nastąpi, w jaki sposób i jak. Te wykreślenie, panie prezydencie, pozwala na zabezpieczenie interesu tych państwa przed uwłaszczeniem ich na gruntach z lokalami. To jest zabezpieczenie. To nie zamyka panu drogi do negocjacji, bo mamy paragraf drugi, gdzie mamy napisane istotne ustalenia wychodzące poza zakres uchwały, że będą przedstawiane Radzie Miejskiej do akceptacji. Jeśli pan domówi się z właścicielami tych lokali, oni wtedy staną się naturalnymi członkami tych negocjacji. Będą mogli z panem dyskutować, będą mogli to negocjować jako trzecia nieformalna osoba. I jeśli podpisze pan w ramach negocjacji to, że wyburzy się, ale będzie tam od razu zapis, że ten, który straci lokal, otrzyma takie i takie odszkodowanie i otrzyma miejsce w tym i w tym. Tamta osoba się podpisze, to trafi pod obrady Rady Miasta i Rada wyrazi wtedy zgodę. To niczego nie blokuje, niczego nie zamyka. Ja wiem, że najlepiej jest mieć wolną rękę we wszystkim i decydować o wszystkim, mówiąc, że ma się dobre chęci. Jednak wydaje mi się, że te zapisy, które zaproponowałem, naprawdę nie zamykają drogi do negocjacji, czyli pozwalają na utworzenie tego przedsięwzięcia, zabezpieczają interesy tych państwa i pozwalają radnym też spokojnie patrzeć na te negocjacje, bo żadne majątkowe decyzje nie zostaną podjęte bez zgody Rady. Czyli zabezpieczają de facto interes miasta. Takie jest moje zdanie. Ja nie chcę się jak gdyby blokować, być hamulcowym tego przedsięwzięcia, bo tak nie jest. Ale nie chcę również, żeby ci państwo, którzy chcą z jednej strony, bo chcą, zresztą zaraz będą się wypowiadać, myślę, że potwierdzą to, że chcą, ale chcą również bezpieczeństwa. Gdyby byli uwłaszczeni na tych działkach, nie ma problemu. Ale nie są. To daje czas na uwłaszczenie ich i to daje czas na, w tym czasie przed uwłaszczeniem, na zabezpieczenie ich interesów. Żywotnych interesów, bo to są ich miejsca pracy, bądź lokale, z których czerpią korzyści, żeby mieć z tego żyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, prezydent Dobosz.
Panie przewodniczący, będę starał się krótko, żeby nie przedłużać.
Bardzo proszę.
Rozumiem, że to jest intencją wszystkich. Panie przewodniczący Głaz, otóż ja chciałem zwrócić uwagę, że wyłączenie z terenu obszaru powoduje, że on z punktu widzenia inwestora prywatnego nie istnieje. On w projekcie swoim nie uwzględnia obszaru, który no, de facto nie będzie przedmiotem ich negocjacji. Tylko ta uchwała tak to formułuje. Natomiast jeżeli zapiszemy, że wszystkie obiekty na tym terenie, wszystkie pawilony będą wyłączone z realizacji projektu, to nie prowadzimy z nim żadnych dyskusji na ten temat, żadnych negocjacji. Dlatego my wskazywaliśmy, że część pawilonów do wyłączenia, natomiast część miałyby podlegać negocjacjom i wcale nie wynika z tego jednoznacznie, że one musiałyby być wszystkie wyburzone, czy wręcz nawet część z nich wyburzona. Oczywiście, gdyby właściciele pawilonów byli na dzień dzisiejszy uwłaszczeni, czyli posiadali prawo do gruntu, czy to w formie użytkowania wieczystego, czy prawa własności, to my musielibyśmy, gdybyśmy potrzebowali jakikolwiek metr kwadratowy terenu, prowadzić z nimi negocjacje. To nie jest inwestycja celu publicznego, w związku z tym nie ma prawnych uwarunkowań pozwalających pozyskać ten metr kwadratowy terenu. Nie byłoby. Ale oczywiście, wyobraźmy sobie sytuację, gdy partner prywatny chce zainwestować 50 milionów, a właściciel metra kwadratowego terenu mówi, ok, jeżeli jest to ci niezbędne, proszę mi zapłać 100 tysięcy złotych za ten metr kwadratowy terenu. Prawda? Dajemy sobie sprawę, że relacje już tego typu są zupełnie inne, oparte na innych mechanizmach. My w chwili obecnej jesteśmy właścicielem terenu, który chcemy przeznaczyć pod inwestycje na cele publiczne. My chcemy również uregulować kwestię własności gruntu pod pawilonami, które nie kolidują z tą inwestycją. I dlatego przypuszczam, że przez lata istniał pewnego rodzaju opór przed uwłaszczeniem, bo zakładam, że władze miasta miały jakieś pomysły na wykorzystanie tego terenu i dlatego niechętnie podchodziły do pomysłu uwłaszczenia. Obecnie to się zmienia. Uważam, że jest to zupełnie sensowne rozwiązanie, aby ci państwo, którzy prowadzą działalność, mieli rzeczywiście długoletnią, na zawsze perspektywę i mogli zainwestować, bo to też jest ważne, że deklarują i miasto tego oczekuje, że zainwestują dodatkowe pieniądze, że powstanie nowy obiekt odwrócony do Alei Legionów po to, żeby zwiększyć ruch, zwiększyć obroty. Nie dlatego wracamy do Legionów, że ma tam być mniej czy gorzej, tylko żeby było lepiej, okazalej i w nowej formule. Dlatego też to moja taka uwaga, że gwarancji na ten moment oczywiście nie ma, bo nie został przeprowadzony formalnie ten proces, bo my jesteśmy na początku tej drogi uwłaszczeniowej i takich gwarancji jakby finansowych co do wysokości odszkodowania, terminów i tak dalej również nie możemy złożyć, bo my jesteśmy przed negocjacjami. My jeszcze tak naprawdę nie wiemy, co będą proponować partnerzy prywatni. Ale żeby móc prowadzić negocjacje i przedstawiać nasze żywotne interesy, musimy mieć akceptację państwa, no bo brzydko mówiąc, my się narobimy, a potem nic z tego nie wyjdzie, tak? I pobawimy się, ale to tak zupełnie mówię w tym momencie żartobliwie, bo to nie będzie zabawa, bo przyjadą poważni ludzie z poważnych firm i będą dyskutować z nami o poważnych zagadnieniach. Zresztą nie wypada, żeby prowadzić dyskusje niepoważnie na takie tematy. Dlatego też wydaje się naszym zdaniem, podkreślam naszym zdaniem, że ta propozycja dotycząca wyłączenia tego okrojonego obszaru ma uzasadnienie z punktu widzenia przyszłych negocjacji. Oczywiście państwo możecie się z tym nie zgodzić. Przepraszam panie przewodniczący, że tak długo.
Szanowni państwo, czy możemy tak powoli zbliżyć się do końca tej wyczerpującej, merytorycznej dyskusji, ponieważ i tak przed nami głosowanie, które zakończy temat. No więc bardzo proszę. Radny Maciej Głaski.
Panie prezydencie, naprawdę krótko. W tej chwili właściciele tych lokali nie mają własności gruntu. Mają tylko własność tych budynków. Wie pan doskonale, że wycena teraz tego wyjdzie jako grosze, niewielkie pieniądze wyjdą, bo bez własności gruntu w zasadzie nie można, trudno jest określić własność tego budynku, bo nikt go nie zabierze, nie przeniesie. I mnie naprawdę chodzi o zabezpieczenie interesów tych ludzi. Oni są mniejszym podmiotem niż partner prywatny, który przystąpi i niż miasto. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi, żeby mieli zabezpieczony swój interes, bo oni włożyli tam dosyć spore pieniądze budując te lokale. I żeby mieli taką boczną furtkę do uczestniczenia w negocjacjach. Dziękuję, już więcej się nie odezwę.
Proponuję nie składać takich deklaracji na tej sali. No właśnie. Ktoś pana trąci i co? Proszę o spokój, naprawdę dwa ostatnie, mam nadzieję, głosy w tej dyskusji. Radna Andrzej Grzyma.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie chciałbym być posądzany o styczniactwo, bo jestem za inwestycją, tylko za inwestycją, ale załatwieniem tych wszystkich spraw, które przeszkadzają, żeby to wyszło. Bo takie podstawowe sprawy, które przeszkadzają. Własność tych, którzy tam pracują, którzy prowadzą działalność gospodarczą, powinna być uregulowana. Poza tym, panie prezydencie, jeśli partner prywatny będzie zarządzał tym terenem, to ciekawe, czy on wpuści PKS, czy jakieś inną spółkę. Tak, ale obiekt miejski, jakaś baza, teren manewrowy musi być dla autobusu. Teren manewrowy będzie miejski, tak? Dobrze, to już wiemy. Teraz, jeśli partner prywatny, na przykład rozpocznie budowę i różne są koleje losu, zbankrutuje. I my wtedy zostajemy z czym? czy właśnie ta kwestia będzie też zabezpieczona, bo musi być zabezpieczona jakoś finansowo, że jeśli w razie bankructwa, to miasto będzie samo w stanie dokończyć tą inwestycję. I poza tym, a przede wszystkim załatwienie tej sprawy, która jest, dotyczy tych właśnie właścicieli tych budynków prowadzących działalność tam gospodarczą, bo to też dla ich korzyści, bo oni tam będą, oni tam zostaną, oni będą dalej tam prowadzić działalność gospodarczą, być może w lepszych warunkach niż do tej pory mają. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Padło pytanie bardzo krótko. Proszę, prezydent Dobosz.
Proszę Państwa, staramy się zabezpieczyć na każdą okoliczność. Podstawowym elementem zabezpieczenia jest tego, że będą przewidziane kary finansowe zapisane w umowie między nami a już wyłonionym podmiotem, przewidujące po pierwsze, w jakich terminach ma rozpocząć budowę, będzie miał czas na montaż finansowy, będzie to dość długi okres, ponad rok, a może nawet półtora roku, a dlatego, że banki zanim udzielą jakiegokolwiek kredytu, muszą mieć komplet dokumentów, czyli musi być kompletna dokumentacja pozwoleniem na budowę włącznie, a jak wiemy, projektowanie, uzyskanie pozwoleń to jest co najmniej rok. I będzie również zastrzeżone, w jakim czasie po rozpoczęciu budowy, a my będziemy mieli pewność, że jest zapewnione finansowanie bankowe, bo będą stosowne umowy przedłożone, po jakim czasie ma nastąpić oddanie obiektu do użytkowania. Te daty będą zdefiniowane w naszej umowie. My musimy to wiedzieć tak, żeby rzeczywiście nie została inwestycja rozpoczęta, a nie zakończona, bo wiadomo, że groziłoby to kłopotami związanymi z obsługą komunikacyjną. Te elementy będą przedmiotem negocjacji i dlatego są to trudne sprawy.
Dziękuję panie prezydencie. Bardzo proszę, ostatni głos, radna Zbieta Robczyńska.
Szanowni Państwo, panie prezydencie, nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, na ile państwo przedsiębiorcy będą wyłączeni z prowadzenia działalności gospodarczej, a jeżeli nie, no to jak to będzie realnie wyglądało? To jest jedna sprawa. I kolejna sprawa, panie prezydencie, z wypowiedzi państwa prezydentów wynika, że macie dobrą wolę w zakresie przeprowadzenia, realizacji tego projektu. I nasuwa mi się pytanie, skoro zakładamy, że państwo mieliście dobrą wolę, to dlaczego nie przystąpiliście do procesu uwłaszczenia państwa przedsiębiorców wcześniej? Przecież jesteście włodarzami miasta już ponad 2 lata. Można było do tej pory uwłaszczyć państwa, zakładając, że mieliście dobrą wolę, a dzisiaj dowiadujemy się, że to jest dopiero początek drogi uwłaszczeniowej. Myślę, że każdy prezydent, który obejmuje władzę, ma swoją strategię i państwo też mieliście strategię, ponieważ jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prawne, to jest drugie podejście już, czy nawet trzecie. Także chciałabym się dowiedzieć, jak to jest naprawdę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Dobosz, bardzo proszę.
Krótko, tak. Wszystko krótko, ale sprawy są tak poważne, że nie można krótko. Wolę na pewno mamy. Ona w tej chwili się krystalizuje. Nigdy nie unikaliśmy kontaktu z właścicielami pawilonu. Trochu spotkań dotyczących targowiska miejskiego. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jaka będzie przyszłość tamtego obszaru. Jest to projekt szerszy, który uwzględniał budowę centrum. I przy okazji tego centrum jest możliwość uregulowania tego w sposób ostateczny. Mówię o kwestii własnościowej pawilonu. I myślę, że jest to dobry moment, dlatego że nastąpią podziały, przygotowania geodezyjne, przygotowania do inwestycji, a tym bardziej, że państwo z tej strony, mówię o właścicielach pawilonów, deklarują chęć zmiany architektury tego obiektu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mogłoby to współgrać architektonicznie i być koncepcyjnie i realizacyjnie komplementarne z nowym obiektem. Dlatego to jest najlepszy moment. Teraz, czy będą wyłączenia z prowadzenia działalności? Oczywiście, że każda budowa niesie pewne ograniczenia, ale jeżeli byłaby realizowana w granicach tej działki, którą planujemy, to oczywiście państwo, ci, którzy pracują obecnie w swoich pawilonach przy Alei Legionów, no, pozostaliby na swoim, prawda, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej dalej, w sposób ciągły, niezagrożony.
Natomiast te pawilony, które ewentualnie, podkreślam, ewentualnie musiałyby podlegać jakiemuś procesowi przydworcowej, no to w sposób oczywisty byłyby wyłączone z użytkowania. Ale które naprawdę, to jest tak daleko przed nami odpowiedź na to pytanie, że nawet się nie pokuszę o definiowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Głos zabierze przedstawiciel przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach handlowych na dworcu PKS. Tak, Jacek? Pan Jacek Malanowski, zapraszam tutaj do mównicy. Tak, jest już uruchomiony. Bardzo proszę, panie Jacku, tak jak ustaliliśmy, 5 minut 16 sekund. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu. No tak ustalaliśmy, ale to musi pana mierzyć czas.
Dobrze, spokojnie.
Pierwsze to chciałbym szanownej Radzie i panu prezydentowi i panu przewodniczącemu serdecznie podziękować za zaproszenie nas na to zebranie sesji. Także chciałem bardzo serdecznie Także chciałem podziękować panu Andrzejowi Grzymale, który zaprosił nas na posiedzenie komisji, które się odbyło przed sesją. I dzięki temu no, niektóre sprawy już żeśmy omówili w sposób dość dokładny i mogliśmy poznać zarówno stanowisko komisji, jak i stanowisko pana prezydenta. I troszkę może inaczej już na to wszystko patrzymy i widzimy troskę, która nas bardzo cieszy, zarówno i szanownej Rady, i szanownej komisji, i panów prezydentów, którzy naszym losem, naszych pawilonów, naszych rodzin, naszych pracowników są bardzo zaniepokojeni i zatroskani, a przede wszystkim zatroskani, bo z tych rozmów naszych wynika, że zaniepokojenie może i nie musi być przyczyną tu tego wystąpienia. Co chciałbym powiedzieć, że zawsze staraliśmy się być na każdym spotkaniu w Urzędzie Miasta, które dotyczyło naszych spraw, o ile tylko wiedzieliśmy, że takie spotkanie ma miejsce. Dostaliśmy pismo od pana naczelnika Lipińskiego, za które bardzo dziękujemy i jesteśmy tu na razie. Dostaliśmy zaproszenie od pana Andrzeja, też byliśmy na tym spotkaniu wcześniej komisji. Tu wypadałoby jeszcze troszkę o historii pawilonów, bo z pytań, które do nas docierały, nie wszyscy nawet radni pamiętają, jak to wszystko powstawało i cóż to są te pawilony. No było to 20 lat temu i trzeba pamiętać, że te pawilony zostały wybudowane z inicjatywy miasta. O ich wyglądzie, wielkości i funkcji decydowały władze miasta. Pawilony są na stałe związane z gruntem. Posiadają energię elektryczną, wodę, kanalizację, sieć telefoniczną i centralne ogrzewanie zasilone z sieci MPS-u. To też tworzy bardzo stabilny i no, porządny budynek. Także jest to zatem budowla bardzo trwała. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że wygląd po 20 latach nie wzbudza dzisiaj zachwytu, lecz jest też to spowodowane tym, że niepewność właścicieli, jaka jest, prowadzi do tego, że no, trudno inwestować w budynek, który za rok czy za dwa może być zburzony. I wygląd tych pawilonów, który no, na pewno teraz nie budzi zachwytu, no, ma jakieś logiczne umotywowanie. No, wielka była radość, kiedy w dniu 21 czerwca tego roku, po licznych rozmowach naszych z panem prezydentem, z panem przewodniczącym Rady Miasta i z innymi osobami z Urzędu Miasta, pan prezydent Mieczysław Czerniawski oznajmił nam, że podjął decyzję o uwłaszczeniu nas i zapewnił, że wszystko, co będzie się działo wokół tego projektu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego, nie zagraża istnieniu naszych pawilonów i nic bez naszej akceptacji nie powstanie. Ile było braw i podziękowań, wiedzą tylko ci, którzy byli na tym spotkaniu. Do dziś dnia bardzo miło je wspominamy. Wiadomość
ta pojawiła się we wszystkich mediach miejscowych i wojewódzkich, a poza sprawą rzecznika prasowego pana prezydenta miasta. Cieszymy się z tych zapewnień, bo przecież pawilony przy dworcu PKS w Łomży zapewniają byt przynajmniej 70 rodzinom. Tam jest tych pawilonów około 34. Wszyscy ci właściciele, na każdy pawilon trzeba liczyć przynajmniej jednego pracownika. To jest ta minimalna liczba osób, które z tego czerpią pożytki i trzeba pamiętać o ich pracy i o ich rodzinach i o bycie w tych dzisiejszych trudnych czasach. W dzisiejszych właśnie, tych trudnych czasach, no jakże bardzo ważna społecznie jest ta sprawa tych pawilonów istnienia i zapewnienia możliwości kontynuowania tej pracy zarówno tym właścicielom, jak i pracownikom, którzy tam też ciężko pracują. Dlatego też, gdy na internetowej stronie Urzędu Miasta zobaczyliśmy projekt w zasadzie uchwały, którą tu dzisiaj Państwo będziecie głosować, no bardzo nas to zaciekawiło i czytaliśmy z wielkim zainteresowaniem i szukaliśmy wszystkiego, co mogłoby nas dotyczyć. Też w związku z tym bardzo się cieszymy, że można teraz w dobie internetu takie projekty uchwał w zasadzie online przekazać wszystkim mieszkańcom naszego miasta. No ale tu zwróciły naszą uwagę pewne zapisy, które nas zaniepokoiły. Chodzi o ten dotyczący działek, na których będzie prowadzona ta inwestycja. A to chodzi o działki, na których stoją nasze pawilony. Z tym, że po rozmowach z panem prezydentem i po rozmowach na komisji, no troszeczkę już inaczej na to patrzymy. Z tym, że no tak jak tu już było mówione, bo i pan przewodniczący Głaz i pan Andrzej Grzymała mówił o tym zdaniu właśnie, że do zachowania pozostaje budynek położony przy Alei Legionów 50, wartownia z bramą, pozostałość dawnego zespołu koszar i magazynów. Przyszłe opracowanie urbanistyczne określi, czy pozostałe obiekty zlikwidowane zostaną częściowo, czy w całości pójdą do rozbiórki. I oto też już troszkę inaczej na tą sprawę patrzymy, gdyż ten komunikat, który wisi na stronie internetowej, jak się okazuje, jest to wersja A, a teraz już rozmawiamy o wersji B, gdzie przynajmniej ten ciąg pawilonów przy Alei Legionów jest wyłączony z wszelkich jakichś inwestycji. W związku z tym, no tak też te rozmowy z panem prezydentem trwały i o tym myśmy wiedzieli, że taka możliwość będzie co do tych pawilonów przy ulicy Dworcowej. Pan prezydent też nas informował. Także ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszymy z troski zarówno Rady, Komisji i pana prezydenta i mamy nadzieję na to, że finał tego wszystkiego będzie bardzo dobry i dla miasta, dla nas i w ogóle dla całości wszystkich zainteresowanych tą sprawą. Ale chodzi też o to, że no mamy w związku z tym pewne sugestie, które no prosimy szanowną komisję i szanowną radę pana prezydenta o wzięcie takich jakichś sugestii, które myśmy tutaj po prostu przedstawić chcieli Radzie, a są to takie rzeczy, że właśnie jeżeli jest to możliwe, a może jest, wyodrębnienie tych działek, na których stoją te nasze pawilony, bo ja rozumiem, że tam jest może problem ten, że działka, która teraz jest geodezyjnie, jest dużo większa niż te pawilony. W związku z tym wymaga to pewnych prac geodezyjnych i stąd jest problem. Druga sprawa, jeżeli byłoby to możliwe, a myślę, że jest, traktowanie sprawy uwłaszczenia nas, niech to będzie sprawa zupełnie oddzielna. Nie
związana z PPP. I to też jest nasza sugestia, i która się powtarza tutaj w rozmowach dzisiejszych i w propozycjach pana przewodniczącego Głaza i licznych radnych. I zresztą też żeśmy mówili o tym na komisji wcześniej. No cóż, ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by pawilony handlowe na nowym dworcu PKS nie odbiegały urodo i nowoczesności od nowej inwestycji miejskiej, jeśli takowa powstanie, a miejmy nadzieję, że powstanie, nowego dworca miejskiego i centrum handlowo-komunikacyjnego. Deklarujemy ścisłą współpracę z Urzędem Miasta, z władzami miasta, aby ten cel wspólnie, razem osiągnąć. A to, co jeszcze nam tak tu w toku dyskusji na tym posiedzeniu przychodzi do głowy, to jest ten problem tych pawilonów przydworcowej. W związku z tym myślę, że choć my jesteśmy przedstawicielami właścicieli tych pawilonów, ale tego typu sprawy jak zburzenie, czy ewentualne odszkodowanie, czy ewentualnie inna każda możliwość, no wymaga przedyskutowania bezpośrednio z nimi. I trzeba by poprosić tych wszystkich właścicieli pawilonów do bezpośredniej dyskusji. Bo nam trudno o takich sprawach decydować, a jednocześnie pierwsza podstawowa sprawa, które to pawilony. Bo jeżeli Państwo tam, może nie wszyscy, ale wiecie, jak jest ulica Dworcowa, to tam jest jeden rząd pawilonów i równoległy do niego drugi. Które to pawilony? Określić, które są. Jeżeli by to można było w ten sposób prowadzić. Z tego co wiem, no oni by chcieli, żeby te pawilony zostały, bo na tych wszystkich spotkaniach nigdy nie było tak, że były wszystkie osoby, prawda? A może inaczej jeszcze można by to rozpatrzyć sprawę, może jest taka możliwość, by wjazd na nowy dworzec był od strony ulicy Sikorskiego. Wjazd czy wyjazd, bo tam jest bardzo szerokie pole do popisu i można by zastanowić się, czy na przykład nie można przedstawić inwestorowi takiej możliwości, że te pawilony muszą zostać, a musicie się zmieścić tu, tu i tu. I wtedy byłaby sprawa jasna od razu na początku tych negocjacji, że mamy określone pole do popisu. Uważam, że więcej jest tej powierzchni do zagospodarowania od strony ulicy Sikorskiego niż te wszystkie bardzo trudne zakręty przy ulicy Dworcowej. A tam można by zrobić ewentualny wyjazd. Przecież robi się różne budynki ponad dworcami, ponad różnymi innymi mostami i jest to też koncepcja do przemyślenia. No, myślę, że już minęło. Już tu mi pan przewodniczący pokazuje, że już z czasem nie jest dobrze, to tylko jeszcze raz chciałem podziękować naprawdę wszystkim, bo czujemy się bardzo zobowiązani, że w końcu po 20 latach władze miasta zobaczyły nasz problem, zobaczyły nasze wysiłki, które 20 lat już tam wkładamy w ten pawilon 1, 2, 3 i pozostałe, które tam są wokół, i że może będzie to finał bardzo szczęśliwy dla nas, tak upragniony. I jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy bardzo chętni do współpracy i bardzo nam na tym zależy i na to liczymy i liczymy na serce zarówno panów prezydentów, Rady Miasta i wszelkich osób z tym związanych. Dziękuję serdecznie i przepraszam, jeśli tam minuta wyszła.
Spokojnie, panie Jacku, bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Zamykam dyskusję. Będziemy teraz głosować najpierw wnioski zgłoszone przez radnego Macieja Głaza. Ja może w międzyczasie poproszę, że może ustalić radnego Janka Wajno, bo to jest ważne głosowanie, bo on wyszedł gdzieś na chwilę, tak? O, dobrze, słuchajcie Państwo radni, najpierw będziemy głosować poprawki zgłoszone przez radnego Macieja Głaza do druku 559b, tak? Czy wszyscy się upewnią, czy mają nową poprawioną wersję projektu uchwały 559b.
Pierwszy wniosek, pierwsza poprawka radnego Macieja Głaza jest to wniosek o zastąpienie w paragrafie pierwszym punkt drugi, odnośnik szósty słów nie przewiduje się dopłat miasta na nie dopuszcza się dopłat miasta. Czy to jest zrozumiałe dla wszystkich? Dobrze, to będzie pierwsze głosowanie. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Dobra, no. Przyjdzie, zdąży, nie przyjdzie, jego sprawa. Tak. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 18. Stwierdzam, że Rada poprawkę do projektu wprowadziła. Głosować będziemy drugą poprawkę radnego Macieja Głaza w odnośniku 7 tego samego punktu 2 paragrafu 1. Proponuje radny wykreślenie drugiej części zapisu od słów stylizowanych przy Alei Legionów. To znaczy, że zdanie kończyłoby się na wyrazach ciągi komunikacyjne obiektów, kropka. I ciągi komunikacyjne obiektów, kropka. Taka jest propozycja radnego Macieja Głaza. Tak, po obiektów już nic nie ma. Proponuję radny wykreślenie tej części. Znaczy już nic nie można zmienić. Jeżeli radni nie zgadzają się z wnioskiem radnego Głaza, proszę głosować przeciw. Już w tej chwili nie będziemy modyfikować wniosku. Dobrze. Czy... Dobrze, Maciej, proszę. Jeżeli ktoś się nie zgadza z radnym Głazem, proszę głosować przeciw. Bardzo proszę, czy zrozumiała jest poprawka? Po obiektów kropka. Bardzo gotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za tą poprawką, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jeszcze jedna osoba. Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników. Za 14, przeciw 2, wstrzymało się 2, głosowało 18. Stwierdzam, że Rada poprawkę wprowadziła do projektu uchwały. I wniosek w paragrafie drugim dopisanie rozumiem słów do akceptacji Rady. Czyli propozycja danego Macieja jest taka, że istotne ustalenia wychodzące poza zakres uchwały będą przedstawiane Radzie Miejskiej do akceptacji, do pisania tych słów. Czy to jest zrozumiałe? Poproszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 18. Stwierdzam, że Rada poprawkę wprowadziła. Stwierdzam, że Rada przyjęła wszystkie poprawki radnego Macieja Głaza. Przechodzimy do głosowania całości projektu uchwały zawartego w druku 559 wraz z przyjętymi poprawkami. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo proszę o głosowanie, muszę mieć 19. I jeszcze jedna osoba. Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 12, przeciw 1, wstrzymało się 6, głosowało 19. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła.
Przechodzimy do realizacji punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej przy przekształceniu nieruchomości położonej przy ulicy 33 Pułku Piechoty 16 z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z roku 555-555A wiodąca Komisja Gospodarki i Komunalnej. Czy jakieś inne komisje zajmowały się tym tematem? Nie widzę. Bardzo proszę, pan przewodniczący komisji wiodącej. Bardzo proszę, przewodniczący Wiktor Chudziński.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu nieruchomości położonej przy ulicy 33 Pułku Piechoty 16 z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 roku po szczegółowej analizie wniosku i projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikacji udzielonej przy przekształceniu nieruchomości położonej przy ulicy 33 Pułku Piechoty z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy braku głosów za 8 głosowami przeciw i jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zawartej w druku numer 555A.
Dziękuję, otwieram dyskusję. O i teraz właśnie, Witku Białym, tak? Tak, bardzo proszę, Witko Chudziński.
Chciałbym nadmienić, że komisja bardzo szczegółowo rozpatrywała ten wniosek i podjęła, myślę, że opinię bardzo słuszną. Już chyba nie trzeba argumentować to, co było na komisji, ale szczegółowo dotyczyło. Po prostu, proszę. Tak? No, to jest bardzo tam zawikłane. Ktoś tam po prostu chciał podwójnie osiągnąć korzyść. No, powiem krótko. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przypomnę, że komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały, także sugeruje głosowanie komisja przeciw, tak, tej uchwale. Dobrze, bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 555A. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników. Za 0, przeciw 14, wstrzymało się 3, głosowało 17. Stwierdzam, że Rada uchwałę odrzuciła, nie podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącą własnością miasta Łomży na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa 556-560A, wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę pana przewodniczącego, przewodniczący Wiktor Chudziński.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością miasta Łomża na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa. Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 roku po zapoznaniu się z wnioskiem i projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością miasta Łomża na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku numer 556A. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 5060. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Tak, jeszcze dwa głosy. Dziękuję, bardzo proszę. O wyświetlenie wyników głosowania za 18, przeciw 0, wstrzymał się 1, głosowało 19. Stwierdzam, że Rada uchwałę
podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 7. Podjęcie uchwały, która wyraźnie zgodnie na zniesienie współwłasności nieruchomości włożonej w łącz zaznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 12092 o powierzchni 2,4 hektara lub 557557A. Wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej. Zaczynamy od opinii przewodniczący Wiktor Kuziński.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Łomży oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12092 o powierzchni 2,4951 hektara. Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 roku po przeanalizowaniu wniosku i projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Łomży oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12092 o powierzchni 2,4951 ha w wyniku głosowania 9 głosami za jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 557A.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Widzisz? Nie, dobrze. Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 557A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0, głosowało 19, stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzi do realizacji punktu 8, ocena realizacji Miejskiego Programu Działania Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2012 rok, druk 558, wiodące Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia. Zaczynamy od opinii, bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Edyta Śródziewska.
Dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Opinia Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie informacji za 2012 rok z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2013. Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia po zapoznaniu się z informacją w powyższej sprawie oraz po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez pana Wiesława Jagielaka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęła ją jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z komisji pozytywną ocenę realizacji Miejskiego Programu Działania Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2012 rok. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 16, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 16, stwierdzam, że Rada pozytywnie oceniła przedłożony w druku 558 program. Przechodzimy do realizacji punktu 9, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące skargi w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie przydrożnym drogi publicznej na terenie Zawad koło Łomży. Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście stanowisko Komisji Rewizyjnej skierowane do Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy Pani Przewodnicząca? Bardzo proszę. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Radna Elżbieta Robczyńska.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Radni. Komisja debatowała, pracowała 8 lipca nad rozpatrzeniem skargi. Zgodnie z pismem, które zostało wystosowane do Pana Prezydenta, otrzymaliśmy część dokumentów. Zabrakło dokumentów, które były podstawą w sprawie podjęcia decyzji w zakresie wycinki drzew. Ponadto z wieloma niejasnościami Komisja uznała za wskazane, aby Rada Miejska wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z powiadomieniem ministra środowiska na podstawie projektu pisma przygotowanego przez Komisję Rewizyjną i podaliśmy zakres. Dlaczego? Dlatego, że sprawa została potraktowana po macoszemu w ocenie opinii Komisji Rewizyjnej. Wycięto 198 drzew. Mamy bardzo rozbudowaną administrację w zakresie ochrony środowiska. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdawkowo zwróciła skargę do rozpatrzenia dla pana prezydenta i dla Rady Miasta, na co komisja rewizyjna nie może przejść obojętnie. I proszę państwa, niezrozumiałe jest dla nas, dlaczego nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów. Panie prezydencie, jeżeli zwracamy się w konkretnej sprawie, żeby rozpatrzyć skargę, to niemal najważniejszym dokumentem jest decyzja podjęta w sprawie wycinki drzew. Otrzymaliśmy te dokumenty od kierownika referatu o ochronie środowiska i rolnictwa pani Marii Plony, ale podczas posiedzenia komisji. Tak nie powinno wyglądać z uwagi na to, że to przedłuża, uniemożliwia nam się pracę. Nie otrzymaliśmy do dzisiaj wniosku ze strony pana prezydenta, co to w tym wniosku było tak naprawdę, że ta decyzja została w ten sposób podjęta. I na jedną rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę. Dla mnie to jest niezrozumiałe, że wniosek w sprawie wycinki drzew, przecież to jest najważniejszy dokument przed otrzymaniem pozwolenia na modernizację drogi, czy przebudowę drogi. I podpisuję z upoważnienia prezydenta miasta, nawet nie pan prezydent, tylko pani Maria Plona jako kierownik referatu ochrony środowiska, decyzję, z której wynika, że orzeka się, że nie potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcie na środowisko, to niby nic, 198 dni drzew i też podpisuje pani Maria Plona. Więc sprawa jest poważna, według Komisji Rewizyjnej powinna być dalej badana, żeby nie dopuścić w następnych okresach do takiej sytuacji, bo w moim przekonaniu to jest po prostu w pewnym sensie marnotrawstwo i degradacja nawet środowiska. Natomiast jeszcze jedna jest kwestia. Ja wiem, że to już się stało, ale proszę państwa, jak można mówić, że drzewa przekazane zostały dla wykonawcy, do zagospodarowania przez wykonawcę, nie robiąc żadnej wyceny. Ja się pana prezydenta pytam, a jaka wartość tych drzew? Dlaczego w dokumentacji nie jest napisane, że to są drzewa 50-60-letnie, że tyle i tyle metrów sześciennych drzewa, że taka i cena, przeprowadza się procedurę związaną z zamówieniami publicznymi i nie ma wzmianki, jaką te drzewa stanowią wartość. Jeżeli jest zapis, wartość usługi będzie podniesiona, ale to jest zasadnicze pytanie. Jaka wartość? Przecież to są dobra publiczne. To jest łamanie ustawy o zamówieniach publicznych. Ja bardzo jestem ciekawa, co pan prezydent mógłby dzisiaj przedstawić dla radnych w tym zakresie, udzielając na zadane przeze mnie pytania. I zwracam się i apeluję do radnych, czy możemy przygotować, czy jesteście państwo zgodni z naszym projektem, żeby wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bo w naszym kraju nie tylko jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w moim przekonaniu, jak powstał ten problem, wydawało mi się, że ona podlega pod Ministerstwo Rolnictwa, ale tak do końca to nie jestem przekonana, bo to coś chyba na tej zasadzie jak Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, mostów, więc jest oddzielne Ministerstwo Środowiska. Niech urzędnicy wypowiedzą się w naszym kraju, czy to sprawa jest nie mająca znaczenia dla społeczeństwa, dla środowiska, wycięcie 198 drzew. Uważam, że nie powinno przejść bez echa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Bardzo proszę, radny Maciej Głaz.
Ja krótko ze swojej strony. Panie prezydencie, my przede wszystkim na komisji również zwróciliśmy uwagę na to, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała nam skargę, a de facto to ona wyraziła taką jak gdyby ostateczną zgodę, bo nie wniosła żadnego sprzeciwu przeciwko temu, żeby wyciąć te drzewa. Rzeczywiście naszym zdaniem już jest po wszystkim, bo te drzewa zostały wycięte. Na szczęście policzone i karpy wiadomo ile jest, także to jest
Ale wydaje nam się, że z jednej strony można było, z jednej strony drogi, uratować te drzewa przesuwając, ale już jest jak gdyby po wszystkim i stąd nasze pismo komisji między innymi do Generalnej Dyrekcji, żeby skoro przyjęła skargę i przekazuje ją nam, to dlaczego sama, skoro była jednym z głównych decydentów tego, nie odniosła się po prostu w tym piśmie, przekazując nam skargę do tego. Tylko i wyłącznie o to nam chodzi i mam nadzieję, że to jest zawarte w tym piśmie komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze projektu tego pisma nie ma, natomiast czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej. Wyrażenie zgody na opracowanie przez Komisję Rewizyjną projektu pisma, które ja podpiszę i zostanie ono skierowane do Generalnej Dyrekcji. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Tak, jeszcze coś? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, bym prosiła o precyzję, ponieważ chcemy przygotować pismo i prosić Pana o podpisanie, skierowanie tego pisma do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z powiadomieniem Ministerstwa Środowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ta uwaga. No już niestety. No prawie. Tak, ta uwaga zostanie uwzględniona. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania i za chwilę będziemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody na wysłanie takiego pisma? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo, proszę o wyświetlenie wyników. Za 17, przeciw 0, wstrzymał się 1, głosowało 18. Stwierdzam, że Rada wyraziła taką zgodę, także czekamy na projekt pisma. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady. Bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie pism.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Dzisiaj tylko 3 pisma. Jeszcze z Miejskiego Sądu Administracyjnego, który przesyła w załączniku według właściwości pismo Józefa Tyborowskiego w celu nadania biegu. Jest to pismo w sprawie skargi wyboru metody ustalania opłaty za rozpoznawanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. Mam przygotowane tutaj pełnomocnictwo dla pani Marii Plona, kierownika referatu ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży do reprezentowania Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w tej sprawie. Treść Państwo tego pisma macie zresztą, treść pełnomocnictwa także. Proszę o przygotowanie głosowania w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Radę Miejską w Łomży do reprezentowania rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem pełnomocnictwa dla Pani Marii Plony? Proszę o oddanie głosu. Wszyscy Państwo radni?
Nie.
Proszę o głosowanie. Tak. Radna Bogumiła Olbryś? Proszę jeszcze o koncentrację, pism jest niedużo, więc dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. 14 radnych za, 0 przeciw, 2 się wstrzymało. Pismo pełnomocnictwo zostało udzielone. O, jeszcze wniosek mamy. To tylko według właściwości Beata i Zbigniew Staniurcy. Wniosek o podjęciu we sprawie sprzedaży gospodarów nieruchomości stanowiących własność miasta Łomży. To dzisiejsza sprawa lokalów dworca PKS. Podobne pisma też kierowaliśmy na poprzedniej sesji do prezydenta, no, jako organu właściwego w tych sprawach, więc proszę o przygotowanie głosowania w sprawie przekazania pisma pani państwa Staniurskich do prezydenta miasta i udzielenie odpowiedzi. Jeszcze jedno pismo. Proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Już tak. Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania.
16 radnych za, w związku z czym pismo zostali przekazane prezydentowi. Prezydent udzieli odpowiedzi. Ostatnie pismo, które państwo radni otrzymaliście dzisiaj przed sesją, jest to skarga mieszkańców budynków mieszkalnych przy ulicy Kołątaja nr 4, 2 i 6. Chodzi tutaj o budowę nowego bloku przylegającego od strony południowej do bloku Kołątaja 4 w miejscu obecnie boiska do gry w piłkę. I tutaj mieszkańcy bloku zwracają się z prośbą o uwzględnienie przedstawionych ich argumentów w celu powstrzymania realizacji zamierzonej przez Łącznictwo Spółdzielni Mieszkaniowej nowej inwestycji w miejscu istniejącego boiska osiedlowego. Czy ktoś z państwa radnych może w tym temacie chciałby zabrać głos? No właśnie.
Ale to
no,
że zgoda na odpowiedź, że jest nie...
Bo i tak musimy... Pan prezydent otrzymał to pismo? No właśnie. Tylko to właśnie...
No, że ten...
Wiadomo.
Że zgodę na przygotowanie odpowiedzi, że nie jest po właściwości.
Czy państwo radni wyrażacie... O, widzę pan radny Zbigniew Korczyński może w tym... Tak, bo jest w spółdzielni mieszkaniowej, więc na pewno wiem. Nam trochę więcej powie w tym temacie, proszę.
Szanowni Państwo, ja tam więcej nie powiem. Jak prezydent nie otrzymał tego pisma, to możemy skierować do prezydenta. A i tak my tu nie mamy żadnych kompetencji, żeby jakiekolwiek... No właśnie, nie mamy żadnych kompetencji, żeby stanowisko tu zajmować w tej sprawie. Jak spółdzielnia wystąpi o warunki zabudowy, wtedy będą trzy strony, mieszkańcy, miasto i spółdzielnia. Także tyle, dziękuję.
Dziękuję. Nikt więcej, tak. Czy państwo radni wyrażacie zgodę, żebyśmy udzielili odpowiedzi mieszkańcom tych budynków? Że no nie, Rada Miejska no nie jest tym organem właściwym, prawda?
To jest prosto.
Słucham? Czy...
Dobrze.
Dobrze jeszcze. Tak? To proszę o zgłoszenie się, dobrze, żeby to było w protokole. Proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja akurat jestem mieszkańcem tej ulicy, jestem żywo zainteresowana tym problemem, bo rzeczywiście uważam, że na terenie spółdzielni mieszkaniowej tereny zielone umniejszają się. W tej chwili tam przy tym bloku, w tej enklawie między blokami numer 6, 4 i 2 jest boisko wielofunkcyjne. No jeśli to by miało być w tym miejscu, to a ja bym miała tutaj możliwość zdecydowania, no to ja jestem absolutnie przeciw budowom tego budynku, więc chodzi o to, że pan prezydent, jak już dotrą ze spółdzielni mieszkaniowej, tak, co to ma do ze spółdzielni mieszkaniowej, zgoda na budowę, tak, tego budynku wielorodzinnego, to żebyśmy mieli taką wiedzę na ten temat i żebyśmy wtedy, jak będziemy mogli decydować, mogli się, że tak powiem, zmienić na ten temat i zająć stanowisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy nie widzę żadnych głosów jeszcze przeciw, więc udzielimy odpowiedzi, że Rada Miejska nie jest kompetentna i będziemy oczekiwać tutaj ewentualnie na rozwój sytuacji dalszej. Dziękuję, tyle.
Dziękuję bardzo koledze wiceprzewodniczącemu. Punkt 10 mamy wyczerpany, został nam ostatni, na szczęście punkt sprawy różne. Bardzo proszę o sprawach różnych, ale bardzo krótko, radna Wanda Mężyńska.
Bo ja przed chwilą też o Małowce dziury nie wpadłam, dlatego krótko. Pokazałam panu Mieczkowskiemu koledze, że i tu pani szła z miasta, też powiedziała, że ta dziura bardzo przeszkadza, to dojdziemy do toalety. Panie prezydencie, niech tam ktoś, i ktoś powie, o właśnie, niech ktoś tą dziurę załata. Dzięki.
Tutaj za zakrętem. Wielka dziura rzeczywiście jest. Tak jest. Bardzo proszę, radna Rabcińska.
Szanowni Państwo, ja chciałam podziękować dla pana prezydenta za modernizację ulicy Zamiejskiej. Bardzo ładnie wygląda. Tyle lat mieszkańcy czekali. I również chciałam podziękować za prześliczną ławeczkę przy ulicy Nowogrodzkiej na przystanku przy Zieleni Miejskiej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, radna Szydziecka.
Dziękuję bardzo. Jeszcze w sprawach różnych chciałam zabrać głos. Panie prezydencie, to jest pytanie właściwie kierowane do pana prezydenta, a chodzi o możliwość wejścia od strony głównej budynku Urzędu Miejskiego przez osoby niepełnosprawne ruchowo. przez matki z małymi dziećmi, z wózkiem. Ostatnio spotkałam tutaj taką znajomą, gdzie z dwójką dzieci z wózkiem schodziła, no i taka aluzja, że no w ogóle ten budynek jest niedostosowany, ale winda jest w środku, a to chodzi o... Tak? Aha, to gdzie mogą... Tak? Bo... Bo do tej pory to wiem, że od ulicy Zatelnej wcześniej się wchodziło,
problemy.
No, tak, dobrze.
Bardzo proszę, pan prezydent Czerniawski.
Panie radny, odpowiadam. Jedna z pierwszych decyzji, jaką podejmowałem jako prezydent, to zakup tzw. schodołazów. One są na dole przy recepcji. Jeżeli trzeba obsługiwać, jest przygotowane osoby do obsługi. Natomiast przebudowa o wiele drożej by nas kosztowała, gdybyśmy podjazd robili na wózki inwalidzkie. Rzeczywiście była tabliczka, że tylko od na wózku ktoś, ale na wózku może i ten. I to urządzenie, to jest napis. To urządzenie dobrze funkcjonuje.
Dziękuję, radna Hanka Gołaska, bardzo proszę.
Chciałabym również podziękować panu prezydentowi za współorganizację przy organizacji 13 igrzysk kolonijnych, szczególnie za udostępnienie obiektów sportowych, za bardzo sprawną organizację MOSIR-u i dyrekcji szkół, które włączyły się w organizację. A chciałabym państwu powiedzieć, że w tym roku mieliśmy przedstawicieli z 10 krajów, z 10 aż krajów z zagranicy, 587 uczestników. I to była wspaniała promocja miasta, jako że już były 3 edycje w telewizji Polonia i jeszcze nie koniec, jeszcze będą takie różne fragmenty, urywki właśnie z tych igrzysk. Także bardzo dziękuję, myślę, że warto było się potrudzić i taką promocję miasta na cały świat, bo telewizja Polonia również na cały świat dociera. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, bardzo proszę radny Andrzej Grzymała.
Dziękuję uprzejmie. Nie będę na razie dziękował, ale myślę, że później podziękuję. Chodzi mi o ulicę Szkolną. Po prostu załatanie tam tych dziur, które są na tej jezdni, na tym odcinku między Dworną a Senatorską, no aż się prosi, panie prezydencie. Dziękuję uprzejmie.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ja mam dwa komunikaty dla radnych, woli informacji. Bo nie wszyscy pewnie wiedzą, naszemu koledze Mariuszowi Chrzanowskiemu urodził się syn Filip. Tak jest. Filip. Także składamy, Mariusz, serdeczne gratulacje i życzenia najlepsze i przekaż małżonce od rady, że trzymamy kciuki za pierwsze noce, bo pewnie najtrudniejsze. Tak. To jest informacja o fakcie, który nastąpił, a druga jest o fakcie, który ma nastąpić u przewodniczącego w tej kadencji. To już pewien etap. Damy radę. A druga informacja jest taka, że jutro nasz kolega Janek Bajno ma poważny egzamin w życiu. Ma jutro egzamin doktorski. Dlatego trzymamy, Janek, za ciebie kciuki. Wiemy, że będzie wszystko dobrze, ale mimo wszystko życzymy wszystkiego dobrego, kochany, żebyś tam na następnej sesji już przyszedł z dyplomem. No. Do protokołu. O, tak jest. Dobrze, kolejnych wiadomości, dobry ciąg dalszy. Następna sesja 28 sierpnia. Dlatego życzę państwu miłego wypoczynku, spokojnych, bezpiecznych wakacji i mam nadzieję do zobaczenia w takim samym uśmiechniętym komplecie za półtora miesiąca. Wszystkiego dobrego. W związku z wyczerpaniem porządku dziennego zamykam obrady 41. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.